Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Drodzy Państwo, rozpoczynamy rozmowy niedokończone dziś o mediach w Polsce. Naszym gościem jest pan profesor Janusz Kawiecki, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Witamy serdecznie, panie ministrze.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Jest też ojciec dyrektor, ojcze, witamy
tak,
w studio.
Cieszę się, że ojciec mnie dopuścił.
No, ojcze, jakby mogło być inaczej.
No, oczywiście, ojciec teraz jest tutaj.
A ja się cieszę, że możemy we dwójkę być po tej stronie mikrofonu.
Ja przynajmniej na moment, panie profesorze, żeby... Panie ministrze, żeby podziękować za bardzo wiele. Za bardzo, bardzo wiele to, co pan robi i podziwiam, jak pan to
ojcze,
robi.
Ojcze, nie masz ale zasług, nie, bo to, co my zowiemy zasługi,
ale jeszcze nie
to jedno ku ojczyźnie wypłacone długi. Się,
widzę, że to ku dobremu idzie.
Ale to, co pan dotąd jeszcze robił. Boże, ile ciekawych rzeczy, prawda? Nieprawda, nie zgadzam się z panem. Otóż myślę, że to tak przesadzali niektórzy w tej ascetyce, w tej formacji, żeby tak nie ma ludzi niezastąpionych, tego, a nawet, wie pan, w zakonach poznałem taką siostrę w Niemczech, starsza święta, taka siostra mówi, tak mówiły, to jest przełożone kiedyś, tak, co siostra warto, tak, jeżeli nie, to siostra 10 fenigów nie warta, jeden telefon do prowincjalnej już siostry nie ma, tak mówi. I też nie ma ludzi niezastąpionych. I nie mają teraz ludzi. Otóż każdego człowieka trzeba szanować i żaden człowiek jest... żadnego nie można zastąpić, tak bym powiedział. Bo każdy człowiek ma swój charyzmat, swoje zadania. Pan Bóg stworzył każdego. I wobec każdego ma pewne plany. I nikt za niego tego nie zrobi. Także przepraszam, ale to już taka pokora pana, ale bo pan jest... Przepraszam.
Tak, mówię, że pozwolę
ja
się
tak
nie zgodzić.
Ja na pana patrzę z wielką radością i no myślę, że w jakiś sposób z przyjaźnią też i z wdzięcznością, tak. No ale w ogóle za to, co pan w Krakowie robił i robi na Politechnice, właśnie ze Sługa Boży Ciesielski, ta sprawa, jak ja patrzę na was w Krakowie, na panów, na to środowisko, na Politechnice, pamiętam, byłem raz tam tylko i pan rektor był. Byłem u rektora na kawie, byliśmy, prawda? I byli inni tam. Co za szlachetni ludzie. Mówię, tak się pozbierali. Tacy mądrzy, tacy wykształceni i tacy Boży. Jan Paweł II na pewno się cieszy.
Ja słuchaczom tak przypomnę, że ojciec jest laureatem nagrody imienia Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego,
Radio Maryja,
ojca rodziny.
Radio Maryja, tak?
Tak.
Zgoda?
Tak.
I mamy tą ikonę. Dziękuję tak bardzo właśnie za to. Otóż także, panie profesorze, panie ministrze, pan jest w Krajowej Radzie teraz, a ja bym tak na początek, dziękując za wszystko, co pan robi, ale to środowisko pana krakowskie też i ci obrońcy życia, pan doktor Antoni Zięba, niech pan się nie poddaje, może słyszy nas, chociaż nie wiem. Tak,
tak, wnuczek, tak. Wnuczek ciężko miał od maleńkości. No ale myślę, że z pomocą Bożą wyjdzie z tego wkrótce.
Jego wnuczek?
Jego wnuczek.
Ale to...
Obrońcy życia mają to,
Pan Bóg wie, co robi. Pan Bóg wie, co robi. To wszystko w jego rękach. On ma plan wobec nas, wobec każdego człowieka. W każdym razie tylko ten plan trzeba odczytywać i realizować. To jest. W każdym razie wszystkim dziękujemy. Naprawdę, ojcze Grzegorzu, wszystkim. Tam jest tak wielu ludzi, a jeszcze Kraków. Tak miło myślę o Krakowie, wie pan, z dwóch racji też. Urodziłem się blisko Krakowa, w Olkuszu, to 40 kilometrów od dziecka, to było wydarzenie, jechać do Krakowa, raz jechaliśmy autobusem, pamiętam, ze szkoły, byłem chyba, nie wiem, w trzeciej klasie, czy której, a poszedłem od 6 lat. Także sam z wyboru, w każdym razie chciałem koniecznie. Tak jakiś nudziłem się do przedszkola, powiedziałem, nie będę chodził i koniec. Bo takie było niemądre to przedszkole. Tak wkazali mi wiersze komunistyczne, pierwszy dzień wiersz o komunizmie.
A ja mnie uczy... z przedszkola uciekłem.
Ja uciekłem. No, tak sobie, wiesz, jakoś tak było piękne. Powiedziałem, dwa dni chyba byłem w przedszkolu, przyszedłem do domu, mówię, powiedziałem, nie pójdę już więcej. Dziecko jest, nie pójdę. Możecie mnie zabić, ale nie pójdę i nic mi nie zrobili. Tak, tak, ale to było sympatyczne. I pamiętam, jechaliśmy pierwszy raz do tego Krakowa, proszę sobie wyobrazić, i pod górką, tak, taka niewielka ta górka była w tym Olkuszu. Tam tak. Musieliśmy wyjechać, ten autobus miał wyjechać, ale było ślisko bardzo i on miał te opony takie łyse, miał opony. Myśmy pchali ten autobus, nie tramwaj, autobus, żeśmy pchali. Pamiętam tylko, strasznie buty przemokły przez to, bo była jakaś taka plucha, śnieg, plucha. I dojechałem do Krakowa i jedno mam wrażenie, ten był lajkonik taki piękny i te zimno mi było przez te buty mokre. To były te dwa wrażenia, ale pamiętam bardzo mile. Ale to było pierwsze moje spotkanie takie z wycieczką z Olkusza.
Ale jak ojciec wspomina Kraków
bardzo
i obrońców życia, to myślę, że szczególnie tutaj w Radio Maryja powinienem o tym powiedzieć, że w najbliższy poniedziałek 12 przypada setna rocznica urodzin świętej pamięci księdza biskupa Albina Małysiaka.
Wspaniały.
Znamy go, obrońcę życia, sprawiedliwy wśród narodów świata. No i kochający. Z radością głosił Ewangelię.
Z radością cały czas i bardzo, bardzo taki Boży człowiek, przyjaciel tak. Jana Pawła II. Jan Paweł II sprawił, że został biskupem. Tak, misjonarz, prawda? Misjonarz świętego Wincentego, a Paulo, prawda? Tak, czy nie?
Tak, od misjonarzy z Stradomskiej.
Misjonarze, tak, Stradomska. Czy to Paulo? Tak, a Paulo.
Tak,
tak. W każdym razie on był na miasteczku, był tam proboszczem na miasteczku, gdyż pasterzem akademickim. No wspaniały ksiądz, później biskup, tak. No i zawsze bronił Radia Maryja. Tak. I widział, on bardzo mówił, jak ważne są media. No i Polskę kochał, prawda?
Tak jest.
Polskę kochał.
W Krakowie jest ulica,
tak?
Której patronuje, jest jego imienia. I przy tej ulicy jest kościół, nowy właśnie tam na klinach.
Misjonarzy?
Nie, na klinach, nowy, parafialny. No myślę, że no, tam czyli, będzie szczególny
poniedziałek,
czas
pamiętajmy tak poniedziałek, ksiądz biskup Albin Małysiak, tak. Wiem, że on, jak jechał do Rzymu, przy obiedzie, przy kolacji u Ojca Świętego, często mówili o Radiu Maryja też.
Tak.
I on zawsze pozytywnie i jeszcze zawsze też ksiądz kardynał Nagi. Andrzej Maria Descour.
I kardynał Nagi
tak samo. No tam jeszcze inni też.
Tak, tak, oczywiście.
Chociaż tam były dyskusje różne, tak. Prawda? Ale wiem, że Ojciec Święty był zawsze za radiem.
Tak jest.
Ja nieraz usłyszałem też. Także pamiętam, jak Ojciec Święty mówi, tylko się nie daj. Tak, najważniejsze to się nie dać. Ale to było bardzo ciekawe. Ale coś innego, mianowicie panie profesorze, teraz odnośnie, bo pan jest w Krajowej Radzie. Ojcze Grzegorz.
Od 12 Bohany. Września.
Tak. Wie pan dwie rzeczy odnośnie Radia Maryja, telewizji Trwam. Pierwsza sprawa częstotliwości Radia Maryja. NIK, chyba to było w 1997 roku.
A tak, wcześniej.
W 7 roku.
Myślałem o uchwale.
NIK, ale NIK, że mamy dostać, powinniśmy mieć wyrównane te częstotliwości w stosunku do innych stacji innych stacji ogólnopolskich, prywatnych. I tak, proszę wyobrazić, nam dawali, a dać nie chcieli. I wszystko robili, żeby nam nie dać. Ja pamiętam, panie profesorze, jak tutaj jeszcze nie było Krajowej Rady, ministerstwo, jeździłem do tego ministerstwa, jeszcze ojca Grzegorza nie było, to było nas trzech tu ojców.
Na świecie?
Nie, na świecie to już był, bo już chyba, że tak szybko do ust. Tak, ale był wspaniały, był bardzo, ja tylko dobrze, jestem mu tylko bardzo wdzięczny za to, co miał otwarte serce i taką gotowość zawsze. Tak, i umysł. W każdym razie w każdym razie wtedy dostaliśmy tylko Toruń Bydgoszcz Postowat. To było coś niesamowitego. Już szalała Gazeta Wyborcza, Nowości tu w Toruniu, Radio PIK, inni. I tak cała ta rodzinka taka lewacka przeciwko nam. Jeszcze nic nie było. Już pisali w Nowościach Duchy Radia Maryja. Już pisali w Gazecie Wyborczej. Już tu ludzi wokół naszej tej rozgłośni, jeszcze nic nie było, już buntowali tych ludzi. Straszyli, co to będzie, że tak. Że no nie, to bez sensu. Ale w każdym razie dostaliśmy te dwie częstotliwości, stowatu w Toruniu, stowat w Bydgoszczy i nie dali nam nawet połączenia. Nie zgodzili się na połączenie tych stacji. To mówili mi w parze, to był taki organ Ministerstwa Łączności, prawda?
Tak, Państwa Agencja Radiowa.
Dawało Państwa Agencja Radiowa. Mówili, no jak, no chcemy połączenie. Boście sobie kasety do Bydgoszczy. A wy na Osiołku. No, tak będziemy wozić kasetkę tam i wracać i znowuż wozić. To było tak, ale żeśmy się przebijali, ludzie nam pomogli. To walka ludzi. To było tych listów, masa była. Ciekawy jestem pan, gdyby nam powiedział ile, ale to jest za chwileczkę, może już pan mówił w tej części.
To znaczy telewizji. Tutaj nie ale to mówiłem nie,
ale,
te,
ale, tam, tak. Ale to była walka o radio. I, no i nie mamy do dzisiaj, i wreszcie było pamiętam jak ponad 160 parlamentarzystów w czasach AWS. Ten AWS był różny. Ten AWS też ma na sumieniu sprzedawanie Polski, to wszystko, no ale to były mimo wszystko lepsze od komunizmu. No, był krok do przodu. W każdym razie i co? I wtedy tylu posłów podpisało się w związku z nami, z radiem. Taką jakąś wyraz solidarności posłów, senatorów. Chyba 168. I w każdym razie były tam, to była debata cała w Sejmie. To było coś niesamowitego. Pamiętam między innymi pan premier Jan Olszewski, inni, wielu ludzi, wspaniale. Jakoś nas popierało. Byli przeciwnicy ogromni też. I NIK wreszcie, to poszło do NIK-u.
Sejm, na polecenie tego, Sejmu.
Na polecenie Sejmu. I NIK... NIK oświadczył, czy tam...
Przeprowadził kontrolę.
Tak, kontrolę i powiedział, że jesteśmy dyskryminowani. Tak. I trzeba wyrównać moce. I to jest tak, ojcze Grzegorzu, te dwie stacje ogólnopolskie, prywatne, nie będę wymieniał, mają gdzieś tak moc, gdyby tak pozbierać, gdzieś jedna około 1800 kW, druga gdzieś 1600 czy 1700, a my mamy niewiele ponad 1000. Radio Maryja. Do dzisiaj to nie zostało zrobione i myślę, że Krajowa Rada powinna też o tym pomyśleć, żeby to zrealizować, bo to 10 lat temu to było. Czy już jest przedawnione to?
No. Uchwała Sejmu była w roku 2000.
Tak, tak.
Uchwała Sejmu.
Tak? I Nikowskie...
W 97? Ja
uchwała Sejmu była w 97.
To NIK w takim razie później.
NIK
nie, też NIK wrzesień,
przed uchwałą Sejmu.
Wrzesień 2000 roku to tak było jest. Uchwała NIK-u.
Ale najpierw była debata w Sejmie, też tak, pamiętam. Tak,
debata, tak. Ale ona doprowadziła do zlecenia NIK-owi zbadania sprawy.
Tak? A później?
Potem było opracowanie NIK-u i taka książeczka z tego powstała. I następnie posiedzenie Sejmu. Tak. I podczas posiedzenia Sejmu przyjęta uchwała, że jest dyskryminowane i należy, zwraca się do Krajowej Rady o wyrównanie
i
tych
do dzisiaj Krajowa Rada tego nie zrobiła. Natomiast Krajowa Rada, no nie w tym składzie, w której pan jest, tak, Krajowa Rada nas dyskryminowała dalej. To było też widać po telewizji Trwam. To, że nam nie dawali. Dali jednemu, później mu dodali jeszcze. I to wbrew prawu. Sąd administracyjny też na niekorzyść naszą zadziałał. Pamiętam, jak ten sędzia na tę rozprawę powiedział, bo było tam pełno tych dokumentów, teczek, masa było. I on powiedział, proszę państwa, czy sobie myślicie, że ktoś by to przeczytał? No i tak, ale tak ma być i koniec. I jak w komunie, mówię, jakby bolszewickie. Tak sobie pomyślałem, wyszedłem z tego. wyszedłem, a sędzia wtedy, no właśnie. No co miałem słuchać takiego zachowania? Mówię, gdzie ja jestem? Gdzie ja jestem? Uzdrowić sądy też. No ale to trzeba uzdrowić sumienia, umysły i sumienia. Tak, ale jest trochę też sędziów przyzwoitych. Jest, są też. Także nie mówmy, że wszyscy są źli, bo to jest nieprawda. A ci porządni nie mają łatwo. Ale to są bohaterzy. Czyli tak bym powiedział. I co, panie profesorze? I właśnie Krajowa Rada, między innymi zostawiam już tam ten multiplex, tą walkę naszą i tak dalej, to może nie na teraz, ale jest jedna sprawa. Zostaliśmy ukarani. Pamiętam Marsz Niepodległości, 11 listopada, i palili tęczę. Ojciec Piotr Detlaff razem z panem doktorem Kawęckim komentowali o tym, mówili i tak dalej, i wspomnieli, że tam tęcza płonie, nie było niczego obraźliwego dla kogokolwiek. I wtedy, panie profesorze, po tym dostaliśmy 50 tysięcy złotych płacić kary. Krajowa Rada to zrobiła. Oczywiście patrzyliśmy, kto doniósł na nas. Doniósł członek Krajowej Rady. Nazywał się po polsku Powietrze, a po niemiecku Luft. No, także nie Luftwaffe, tylko Luft. Bo to Luft to jest powietrze. Przepraszam, ja tak sobie żarty. Nie chciałem nikogo obrazić, proszę państwa. Myślę, że nawet takie poważne sprawy, ale trzeba nie tragicznie, nie tragizować. W każdym razie członek Krajowej Rady na nas doniósł, nikt inny. No i pilnował tego pewno, żebyśmy dostali tą karę. Co to za nienormalności? I no nie wiem, do dzisiaj ta sprawa jest w sądzie, a my jesteśmy, bo powiedzieli tam nam wtedy, pamiętam, to było na komisji też w Sejmie, pamiętam, dziękuję też tej komisji kultury i innej, właśnie w Sejmie, tam pamiętam pani poseł Sobecka odzywała się, pani poseł Kruk, Bubula, inni ludzie, dużo porządnych ludzi, Małecki, inni tam, no tak naprawdę dużo dobre. Proszę?
Pawłowicz.
Panie profesor Pawłowicz, też poniewierana. Tak. I oni mówili, że to mogło, bo to mogło wzbudzić jakąś niechęć czy jak u ludzi. Ten komentarz. Mogło. No. To też teraz nie pada deszcz, ale może zacząć padać, no. No także przepraszam, panie profesorze, takie rzeczy. Myślę, że będziemy to chyba dalej, no nie wiem, jakoś...
Więc
możemy się upominać, tak, nie? Dalej. O realizacji najpierw tego...
Ojciec już zadał mi kilka pytań, a ja jeszcze nie zdążyłem na żadne odpowiedzieć.
To już milicja.
Jeśli więc można, to bym odpowiedział tak kolejno, jak one padały. Pierwsza sprawa to o tych protestach związanych z Lux Veritatis. Tak się złożyło, że na samym początku kadencji zostałem...
To znaczy chodziło o telewizję Trwam. Tak.
O telewizję Trwam. Na początku kadencji zostałem w sprawę włączony, bo już miano te wszystkie protesty przekazać do brakowania. To znaczy tylko zostawić 2,5%, a resztę to zniszczyć.
Palić.
Tak jest. No i wtedy zaproponowałem, żeby z telewizji Trwam przyjechała ekipa i żeby zobaczyć, jak wygląda, sfilmować, jak wygląda te 60 metrów bieżących pudeł, dużych pudeł.
60 metrów bieżących.
Bo jak się tak powie 60 metrów bieżących, to nikt sobie nie wyobrazi, no co to, ile to jest, dużo, mało. Wobec tego sfilmujmy to. Przejdziemy tamtędy,
obejrzymy. I tam kartka i na jednej kartce ileś podpisów, prawda?
Na jednej kartce cała z podpisami, to znaczy nie tylko podpis, są dane osobowe.
Tak.
I dlatego trzeba...
60 metrów ta kartka bieżących. Przy kartce.
No to są pudła, a w pudłach kartki, bo tak to by się wszystko porozsypywało, to musi się do pudeł wsadzić.
No i pełne pudła.
No. Komisja pan Pogorzelski, redaktor Pogorzelski z ekipą przybył.
Tak, dostali mamy to, ojcze, te materiały?
Są tak, w telewizji. Dyrektorze,
mamy
możemy to kiedyś pokazać.
Oczywiście. No ale tutaj w radio nie pokażemy.
Nie pokażę.
Tylko tak. I zostało to nagrane. Przy okazji otwieraliśmy pudła, pokazywaliśmy, że są wypełnione. No i przy okazji tego, z tych 60 metrów, przechodzimy dalej, patrzymy, a leży jeszcze 5 pudeł. No to mówię, a co to jest w tych pudłach? Otwieram, patrzę, a tam w tych pudłach znajdują się kartki pocztowe z pięknymi z napisami, z prośbą tego, kto pisze, nadawcy, że oczekują głosu katolickiego w swoim domu, a nie mają, bo częstotliwości nie ma. No to mówię, to też sfilmujmy. No i też sfilmowali i czytam pierwszą kartkę, w jakimś innym drugim pudle otwieram następną, czytam piękne stwierdzenia z życzeniami dla członków Krajowej Rady na Boże Narodzenie, bo to pisano tam 98-97 rok i z prośbą o to, żeby dali te częstotliwości dla Radia Maria, bo chcą słuchać katolickiego głosu w swoim domu. No i doprowadziliśmy do tego, że tak, tych 60 metrów pudeł, to nie można nikomu przekazać do pracy jakiejś, bo tam są dane osobowe. Wobec tego będzie musiało to być zniszczone. Ale przed zniszczeniem poprosiłem kierownika archiwum, żeby przeliczyć to. Tak jak robi się to w archiwach. Pudła wylosujemy losowo, przeliczymy, ile jest w jednym, ile w drugim tych podpisów, w trzecim, potem średnią, no i liczba pudeł pomnożona, sprawdzając, czy wszystkie są wypełnione. No i na tej podstawie otrzymałem liczbę 4 300 000.
Podpisów?
No tak, ale zacząłem powątpiewać w to. Wobec tego zapytałem, czy wszystkie zostały otwarte. A pan mówi, rzeczywiście, jedno z tych pudeł otwartych było kopiami. A skąd te kopie? A to od prezydenta Komorowskiego, bo do niego przychodziły też, wobec tego odesłał później do Krajowej Rady. To proszę pana, trzeba sprawdzić, które pudła są od prezydenta, a które nie. I tak zrobił pan. Wyeliminował te od prezydenta, policzył ile tam. Tam było około 1 100 000 do 1 200 000.
U prezydenta?
Tak, tych, co przyszły od prezydenta. No i przeliczył ile tutaj. 2 700 000 do 3 000 000.
Czyli tyle podpisów.
Tyle podpisów w oryginale.
Proszę państwa, nie wiedzieliśmy. Nikt nam tego nie powiedział.
No nie, to ja musiałem to rozpoznać. Mówili 2 000 000 do 2 000 000. Poprosić pana. Krajowa Rada nie mówiła wtedy, bo nawet nie liczyli tego. No ale
do
3 000 000
podpisów Wojciecha Grzegorza.
No. Teraz poprosiłem pana, żeby tą metodą, którą się stosuje w archiwum wobec dużych zbiorów, żeby przeliczył, mam dokument podpisany przez pana, jak to wyglądało, co brał pod uwagę. Także jest to, powiedziałbym, odpowiedź kompetentna. Już nie ma co dalej weryfikować i przystąpią, albo już przystąpili do brakowania tych dokumentów. Natomiast poprosiłem, ażeby te karty, które dotyczyły lat 1997-2000, czyli dotyczyły Radia Maryja, o tych częstotliwościach, żeby wystąpić do archiwum akt nowych, aby zweryfikowali poprzednią decyzję i nie kierowali jeszcze ich do zniszczenia, bo być może one mogą stać się podstawą do zbadania w jakiejś pracy dyplomowej, na przykład z jakich ośrodków przychodzą, jakie to charaktery.
Bo tam nie było danych osobowych.
Nie, tylko imię, nazwisko, ich pieczątka tych poczty, skąd wysłane. Żeby została też pamięć o tym, jak to pięknie ludzie o to wnosili, że to nie były, tak jak mówiono, że jakieś oskarżenia, że nawet
nienawiść.
No właśnie, są to listy pięknie charakteryzujące środowisko, które o to występuje. No i być może z Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej przyjmie to zaproszenie. Ktoś, kto przygotowywać będzie dyplom, czy licencjacki, czy magisterski, żeby z punktu widzenia socjologicznego takie badanie tego zbioru przeprowadzić, że szkoda go by było kierować od razu na przemiał, zamiast przebadać. Pewne usystematyzowanie już państwo w archiwum to zrobili, pan kierownik tam dość to systematycznie przygotował, także myślę, że w ciągu na przykład tygodnia pracy w źródle, potem już opracowywanie dalsze, ale w tym źródłowym zbiorze by to mógł zrobić. No i to by było takie zachowanie w pamięci czegoś bardzo ważnego, co wtedy żeśmy się starali, a teraz już nawet myślimy, a no już mamy, już słyszymy, już problemu nie ma.
Przepraszam, czy mogę? Tak. Czyli tych podpisów było z tymi oryginałami i kopiami od prezydenta?
To było 4 300 000.
4 300 000.
A po odliczeniu tych 1 100 000 200 000, nawet powiedzmy do 1 300 000, no to
spokojnie,
do 3 000 000 możemy
było tych,
powiedzieć,
spokojnie,
że
nie
jest milion.
Jak nie
nawet niech będzie 2 700 do 3.
A po co pan ujmuje?
Nie, to nie ma, no, bo to jest, nie,
to jest
badanie
3 miliony
orientacyjne,
to jest dużo,
prawda?
To jest,
także można
3 miliony
tak
to jest, no, ludzie. No kto tyle podpisów zebrał u ciebie?
No właśnie.
Lasy tak też zebrały bardzo dużo.
No tyle trzeba było akcji, żeby pokazać tym, którzy decyzje podejmują w tych sprawach.
Oni i tak to lekceważyli.
No tak, ale jednak w sumie możemy oglądać na multipleksie telewizję Trwamy.
Ale to tylko nacisk ludzi.
No myślę, że tak, chociaż raz napisałem...
Panie profesorze, co do multipleksu, to pamiętam, jak wtedy dostawał ten ZPR, dostał koncesję, czy tam na ten multiplex, każdy ma zgodę i tak,
tak
dalej.
Tak, to ten 2011.
I później drugi raz dostał, a tam były bardzo dużo było nieprawidłowości.
Pan profesor opowiadał się w telewizji,
ja
samej, byliśmy w studiu,
audycji,
kwestia uzyskania
ale to trzeba
koncesji.
Widzieć, jak to oni działali. Tak. To jest jedna wielka sitwa. Tak.
Natomiast to, co ojciec mówi odnośnie do tego równego traktowania Radia Maryja i pozostałych dwóch nadawców radiowych. W czasie audycji telewizyjnej mieliśmy możliwość pokazania słuchaczom, jak wygląda mapka, która jest dostępna
widziałem
na stronie
tak,
internetowej tak. Krajowej Rady, bo teraz już mamy takie na tych stronach internetowych, są widoczne mapki, każdy może porównać, ile dziur w tym zbiorze, tej mapie, występuje w odniesieniu do Radia Maryja. Ale ta mapka jeszcze wszystkiego nie wyjaśnia. Ona dopiero będzie mogła być oceniona wtedy, jeśli dołączone zostaną do niej informacje. Ojciec mówił o sumie mocy.
Kilowatów. Tak.
Kilowatów, czyli mocy. Ale ile stacji? Jest to, przypomnę, że Radio Z miało 57 stacji, w tym 5 stacji tylko miało moc mniejszą od 1 kW. Radio RMF 54 stacjami taki obszar obejmuje i 4 tylko mają moc mniejszą od 1 kW. A Radio Maryja to było 125 stacji i 36
teraz chyba
w tym,
ze 130 jest.
No, ale i 36 w tym, bo to jest 90, tak. z 2015 roku mapka. 36 stacji ma moc mniejszą od 1 kW. 1 kW jest na przykład w Warszawie. No muszę przyznać, że
to jest bardzo
zadziwiające.
Słabo.
Ja tam, jak jestem w Warszawie, to słucham Radia Maryja. Jestem bardzo blisko Pałacu Kultury i Nauki i mogę słyszeć. Tak, rzeczywiście
tak,
dobrze,
tam,
ale jak pojechaliśmy z kolegą do niego na obrzeżach Warszawy, no to z trudem odbierał tę częstotliwość,
no właśnie,
a innej częstotliwości nie było.
Ale tu trzeba o tym pomyśleć, żebyśmy dostali większą moc, zwiększenie mocy, czy zwiększenie możliwości słuchania może jakieś techniczne.
No i ja myślę, że wnioskodawcą musi być nadawca. No tak jak w każdej innej sprawie.
Tak
jak
samo i w innych miejscach też potrzeba.
Nadawca...
Ojcze, gdyby nawet ludzie nam mówili, gdzie nie słychać dobrze, prawda? A poza tym, panie profesorze, tamci mają bardzo dobrą jakość stereo. A w stereo jest jeszcze mniejszy zasięg stereo.
Znaczy te mapki, które pokazywaliśmy właśnie to są stereo i dlatego te duże tak. braki są.
Te braki
bo gdyby
są
tak
stereo.
Było w mono byłoby...
Ale ojcze drogi, ale jak pan profesor mówi, że pod Warszawą czy tam dalej od tego pałacu nie słychać, no, bardzo źle słychać,
to
nawet w mono nie słychać, także my mówimy tak, także trzeba o to chodzi, żeby słychać było. I to jest tyle lat... 91 rok zaczynaliśmy, 26 lat będzie w tym roku i dalej nie mamy. I przy tych możliwościach dzisiaj trzeba naprawdę wszystko zrobić. I ja przepraszam, panie profesorze, że tak panu powiem, pana bardzo szanuję, ale nie dam wam spokoju.
No i ja nie przeszedłem tam, żeby być spokojny.
No i temu przewodniczącemu to nie jest bo ten przewodniczący to też mógłby
myślę,
tego porządny człowiek, mam nadzieję, nie. Mam nadzieję.
Ja myślę, że
był
z porządnymi ludźmi przyszło mi pracować.
Tak. No ale od strony, no tam No już nic
chciałbym,
nie powiem.
Chciałbym ojcze jeszcze odpowiedzieć na jedno pytanie, bo ojciec sam zadawał, przywołując sytuację, która wiązała się z decyzją z 2014 roku w sprawie Lux Veritatis i tego wydarzenia z 11 listopada transmitowanego przez telewizję. Tak, to trwa jeszcze, podobno w którejś kolejnej w apelacji trwa. I
w sądach.
Tak, no w sądowej, bowiem decyzja Krajowej Rady, przewodniczącego Krajowej Rady, potem było jeszcze odwołanie, no to podtrzymana, potem wystąpienie do sądu.
To była tam ta Krajowa Rada.
To 50 tysięcy złotych, z tym, że to płacenie, wiadomo, że w odniesieniu do każdego innego nadawcy, to on nadając reklamy z tego żyje, tak. Wobec tego płaci z tych reklam. Natomiast Radio Maryja, telewizja Trwam, Radio Maryja nie ma reklam, telewizja Trwam, jeśli ma, to bardzo zaszczątkowe,
bardzo
prawda?
Mało. A propos
tego głównie z ofiar.
Tak.
I zabierane pieniądze z ofiar.
A propos tego, to też mogę powiedzieć, że mimo, że jest ta dobra zmiana w Polsce, my ze spółek Skarbu Państwa
reklam się nie
uczymy. Mamy tyle, co mniej niż kot napłakał. Ale TVN dostaje i inny.
To znaczy,
jak to rozumieć? Także
już powiem ojcu, czym się tutaj tłumaczą. Oglądalnością, tak to tłumaczą.
No,
i
to
zaraz
prętacje.
Chwileczkę powiem. Niedawno, bo na niedawnej podobne też zaniżenia pewnych oglądalności podawane przez tę instytucję, która teraz tą oglądalność bada, na iluś tam tysiąc, ileś tam ludzi.
To, co jest takie, tak,
którzy się
tak
zgadzają,
do prawdy,
którzy się trudno spotkać,
jak
kto to jest,
ale
na posiedzeniu Komisji Kultury, tej, która odbywała się w minioną środę, pan prezes Kurski powiedział, że wobec tych zaniżeń podjął próbę analizowania w inny sposób przez inną instytucję, żeby nawet wymienił tę instytucję, ale nie chciałbym tutaj za niego wymieniać, gdzie obejmują analizą tych, którzy korzystają z programów telewizyjnych, kilkanaście tysięcy czy kilkadziesiąt tysięcy odbiorców. No to jest już bardzo duża próba, na której się będzie badać i wyniki te wstępne, które
są
pierwsze otrzymali,
inne.
Są drużgocące dla tych, tak. które były poprzednio. I tak. myślę, że jak się do tego odniesie i jeśli będzie to badanie pełniejsze, to wtedy i to, o czym
Otóż,
mówimy,
panie profesorze,
będzie zupełnie inna ogląda.
Panie profesorze, tu nie potrzeba wielkich badań. Zwykły
tak
rozsądek.
No więc właśnie.
Zwykły rozsądek. Proszę popatrzeć, ile ludzi słucha Radia Maryja i ogląda telewizję Trwam. My też badamy. Europejski tak. Instytut Studiów i Analiz badał nam to. To jest pan profesor Mirosław Piotrowski.
Wiem.
Jest patronem tego instytutu.
Tak.
Tak. I badania wypadły bardzo dobrze.
Tak. Czytałem bardzo w dobrze. Naszym dzienniku.
Tak. I jest to też na naszym portalu. W każdym razie można to znaleźć. To jest coś innego. Oni mówili, że domy mediowe, to musi iść reklama przez domy mediowe, a domy mediowe są tego samego
powiązane.
Układu.
Krzyżowe trzeba sprawdzić o dominującej
ale
roli. Nie,
ale domy mediowe to są powiązane ten sam układ. Czyje są domy mediowe, prawda? I to tak po kolei. Ale trzeba pamiętać, także ja bym tylko zapamiętał, że teraz również teraz niestety ci wyznaczani do tych prowadzenia spółek tak robią, że dalej karmią tych, którzy uderzają w Polskę.
No właśnie, ale ojcze,
te wszystkie media, także one cały czas, a tamci piszczą, że nie mają. To jest nieprawda. A reklama to ma być informacja o różnych sprawach, o dobrych, nie wszystko, bo byśmy wszystkich reklam nie przyjęli.
Badamy te reklamy o produktach medycznych. No. No i okazuje się z tych badań, to już nie nasze badania, ale także i NIK-u i innych, że tam wiele szkodliwych dla zdrowia jest reklamowanych.
Tak.
I jak to trzeba będzie w nowelizacji ustawy, także i na to zwrócić uwagę. Ale wcześniej jest już wpisane w ustawie, jest przecież wpisany taki punkt o przeciwdziałaniu zamieszczania informacji, które szkodzą zdrowiu. Nie tylko nieletnich tam o pornografii, ale także i te, które szkodzą normalnie zdrowiu. Ale odpowiem jeszcze ojcu na tę sprawę tej kary, bo ojciec wymienił karę, no i trzeba też się do niej odnieść. Otóż to było w 2014 roku. Sprawa w kolejnych tych etapach jest analizowana, ale ponieważ różniliśmy się w poglądach, no ja nie jestem prawnikiem, ale próbuję w to prawo wejść, żeby interpretować pewne działania i z Departamentem Prawnym poróżniłem się w pewnych ocenach. Wobec tego, no i pokazałem przykłady. Przykłady, że inaczej musiała być opinia Departamentu Prawnego, jeśli powstała taka decyzja przewodniczącego w odniesieniu do lux veritatis. No i wtedy się okazało, jak się zbadało szczegółowiej, że opinia Departamentu Prawnego była jednak inna niż w decyzji przewodniczącego Krajowej Rady, który obciążył lux veritatis tą karą. Ja poprosiłem wówczas o tę opinię zespołu prawnego, Departamentu Prawnego, w której znalazłem takie stwierdzenia. Dokonując analizy przedmiotowej audycji, należy wskazać, że zarówno ojciec Piotr Detlaff, jak i dr Krzysztof Kawęcki nie stwierdzają w niej wyraźnie, że popierają akt spalenia tęczy. Nie można też stwierdzić, aby ich zamiarem było przekonanie odbiorców do słuszności tego zdarzenia. I potem to jest stwierdzenie faktu. Ale potem, jednakże w świetle przywołanych wcześniej orzeczeń, które tam się zawsze tam cytuje, przyjąć, że wypowiedzi rozmówców audycji mogłyby wywołać u odbiorców przekonanie. I za to karać.
I to jest,
jest zespół prawnego taką opinię. I na tej podstawie jeszcze wiedzy członków Krajowej Rady.
I oni jeszcze tam pracują?
No przepraszam, to już o kadrach nie będę tam tutaj
no ale
rozmawiał.
To jest to
w każdym bądź razie
stare wszystko to co niszczyli.
Ojcze, tak, to i stąd mówię,
ja
że różnice poglądów
mówić, ale
między normalnie myślącym
oni,
człowiekiem.
Oni na zlecenie robili. To nie jest życie
no myślę, że jakieś tam
mieli
były
zlecenie,
oddziaływania.
Ja widziałem, ile byśmy na każdym kroku nas karali. I upominali, wszystko by szło do tego, żeby nam kiedyś odebrać koncesję.
Jak tak dobrze przypomnę, to ja byłem też ukarany. To znaczy audycja, którą
tak
prowadziłem.
Jest.
11 tysięcy złotych, nawet dobrze pamiętam.
Ja słyszałem, że pan profesor to zapłacił.
Nie, ja tego nie mogłem zapłacić, ponieważ mogłem tylko sobie ofiarę składać, ale nie płacić.
Rozumiem.
Nie mogę płacić.
Nie, a rozumiem, to myśmy zapłacili. Za to, co pan
uznano.
W każdym razie, że była reklama.
No, wychowawcy mówiła pani redaktor i ja po prostu przeoczyłem sprawę, że ona podała oprócz tego, że wychowawcę można nabywać,
czytać.
Tak, dla rodzice mogą nauczycielom kupić, to jeszcze, że mogą na stronie internetowej wybrane artykuły również sobie kupić za parę groszy. A strona internetowa naszego tam i podała nazwę strony internetowej.
Coś
uznano to za reklamę ukrytą i obciążono 11 tysięcy złotych.
Dobra.
No takie były te zasady.
Wszyscy w tej Krajowej Radzie Katolicy, pewno w Departamencie Prawnym
też. Ja tam byli? Nie badałem ich.
Ale sumienia ludzie mają.
Tak.
No, I to obciążają kogo? Tych ludzi, którzy dają na radio Maria i na telewizję Trwa.
No takie
i oni idą, ale proszę pana, ale przewodniczący Krajowej Rady dał opłatę do Episkopatu pierwszy się pchał.
To znaczy,
wiem, że pan nie będzie mówił.
Ja wiem tego, ale...
Może nie pchał, ale tak, był.
No. W każdym bądź razie chciałbym powiedzieć tak, że wśród takich priorytetów...
Trzeba patrzeć
badań,
samemu, patrzeć.
Tak, ale ojcze, wśród priorytetów znajdowałem takie, które powinno się zwalczać, bo jednak to kłamstwo wokoło nas rozprzestrzeniające się, trzeba z kłamstwem walczyć. Wulgaryzm w mediach.
No właśnie,
jest
ale
a propos
kłamstwa, czy toż Krajowa Rada do tego jest w mediach, czy nie? Jak
no
w mediach drukowanych też,
wiesz,
czy nie?
Właśnie. Proszę zobaczyć. No nie, my media drukowane to nie możemy
nie
się zajmować.
Ale telewizja.
Telewizja.
Ile na mnie kłamią tak na przykład z trybuny sejmowej?
No to jest to transmisja co? Z trybuny sejmowej. To
I
jest
kłamią na mnie, że Rydzyk tak. dostaje pieniądze, no niestety, że coś tak tam, jest. Że ma, że właściwie, że współrządzi, prawda? Takie tego typu, prawda?
No nie no tylko. To co? Ojcze, spotkałem się, bo ludzie piszą skargi.
Tak.
Spotkałem się z opinią na temat jednego z programów Radia Publicznego, w którym rozmawiano na temat listu Episkopatu Polski, na temat patriotyzmu.
Tak.
I tę rozmowę prowadzący audycję przeprowadził z panem Hartmanem, o którym wiadomo z kolei, jakie ma stanowisko wobec Kościoła, wobec nauczania. Tak. Wobec tego na pewno byłoby to krytyczne i dozwolono, że nie ma żadnego wystąpienia dyskusji z nim, prowadzący tak prowadził, tylko dał mu antenę do wypowiedzenia swoich poglądów. Ludzie dzwonili najpierw do mnie, wielu znajomych, mówiąc, że słyszeliśmy, no i oburzające, jak to zrobić? No mówię, pierwsza rzecz to pisać skargi. Powinno się pisać skargi. Wtedy my podejmujemy działania. Ale po krótkim czasie okazało się, że prezes Rady Polskiego Radia podjął już decyzje personalne właśnie w sprawie tej audycji. No i to uspokoiło tych ludzi. Mówią, to już nie piszemy skargi, bo już została sprawa dostrzeżona przez wyżej stojących. Natomiast przyznam, że ja też opisałem to panu prezesowi Sobali, podając, że byłyby skargi, ale jego decyzja spowodowała, że wycofano. Natomiast powiedziałem, że dobór przez prowadzących audycję osoby zaproszonej do mówienia o czymś takim jak list Episkopatu, gdy wiadomo, kto to jest i nawet wychwalając ten list będzie mówił o innych kapłanach, że ten list to jest niedowierny, do kapłanów skierowany i wymienia wśród nich, co podałem, że z oburzeniem to przyjąłem, jakieś wymysły o antysemityzmie ojca dyrektora Radia Maryja, to było po prostu nielicujące z publicznym radiem. Tam niektórzy broniąc, mówiąc, prowadzących audycję, że nie ma przecież cenzury na nazwisko, że co to można różne osoby zapraszać, ale jeżeli te osoby wiadomo, co będą mówić, bo to nie jest wymyślenie, to nie wiadomo w jakiej sprawie, to jednak to jest naruszenie zasad, które powinny obowiązywać dziennikarze. Żeby nie wpuszczać na antenę.
Nie można manipulować.
Manipulować, właśnie. No i tak w różnych miejscach. Ja wiem, że bardzo dużo tych inwektyw, nawet bym powiedział tak, już nie tyle kłamstw, ale rzucają różni na ojca, na nazwisko ojca, ale myślę, że to już nie znajduje poparcia to znaczy, i poklasku.
To znaczy nie ja, ale,
o tych, ale a nam Maryja, sprawia przykrość.
Maria
nam wszystkim
i tak
sprawia przykrość.
I to najgorsze też z trybuny sejmowej.
No właśnie.
To wszystko.
No niestety, to tam
panie profesorze, a jak się zachowały media właśnie przed Bożym Narodzeniem, wtedy, gdy było to
no to jest sprawa skandaliczna.
Prawda?
Tak.
I czy te media mogą tak działać? I co na to Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji?
Krajowa Rada od razu po tej sprawie postanowiła decyzją, nawet nie czekając na skargi, postanowiła, że trzeba przeprowadzić monitoring i poddać to szczegółowej analizie. W jaki sposób media włączyły się w sprawę i które? Włączyły się w sprawę podburzania, tak. organizowania nawet tego, no tak to określa się, puczu. Monitoring taki został zrobiony stosunkowo szybko przez eksperta i jest przedmiotem analiz. Muszę powiedzieć, że skargi nie są natychmiastową reakcją. One trwają. Dyskusja nad nimi trwa. I dopiero
po... Czy nie za długo? Już mamy czerwiec?
No właśnie.
A to było w grudniu?
Więc przykro mi powiedzieć, ale w tej sprawie no, także wewnętrznie muszę walczyć w strukturach Krajowej Rady. Dość długo to trwa. To tak samo jak w sprawie, którą wymienialiśmy poprzednio, w poprzedniej audycji dotyczącej pana profesora Bieniędy i szkalowania jego. to no, parę miesięcy trwało. Tutaj
I,
też
i to też, walce, i to też to w tej też waszej walce. Krajowej Radzie, w obecnej Krajowej Radzie pana profesora Biniendy sprawa tak długo trwała?
No niestety.
No, czyli to jest też...
Znaczy
no,
procedura jest taka, procedura... że jeśli przychodzi skarga, to zapoznając się z nią, trzeba wystąpić do nadawcy, żeby zapoznał się też ze skargą, odpowiedział na nią i dał zapis audycji, bo ma obowiązek jej zatrzymania. No i w ten sposób na to ma też ileś dni. Tak jest,
czasu,
ale ponieważ to obejmowało ten czas, a nawet jeszcze była później ta audycja dostępna, jest dalej dostępna w internecie, więc... No i jak to dostajemy, to właściwie, mając obydwie opinie i mając źródło, do którego się odnosimy, to praktycznie ja byłem przygotowany na stanowisko stosunkowo krótko, 3 tygodnie, 4, po otrzymaniu tych materiałów. No ale okazało się, że są różne... musi to dojrzewać. Dojrzewać w ten sposób, że wymieniamy poglądy.
To jest takie, to jest o rozmywanie.
No, niekiedy można to tak traktować.
Panie profesorze, trzeba... lekarz musi działać szybko.
No tak powinno
żeby
być,
organizm,
żeby leczyć. Jak
także
ojcu powiem,
tu jest.
Jak ojcu powiem o wulgaryzmach.
Panie profesorze, proszę wybaczyć, ale tak. To jest takie stanie, takie na wszelki wypadek, a może to, a może tamto. I właśnie tak Polski się nie uleczy.
Wiem o tym.
Także ja liczyłem na tą Krajową Radę, że to będzie lepsze. Naprawdę. Proszę wybaczyć.
No trudno.
I tak liczyłem.
Wiem
ja
o tym.
Nie wiem, że panu... I... Nie chcę panu zrobić przykrości, to nie pan, ale tak liczyłem. Patrzyłem na nazwiska, jakie tam są.
No nie, staram się trzymać, ale jest trudno, przyznam.
No ale te rzeczy na przykład z grudnia powinny być ocenione szybciej.
Bo może się okazać, że nieocenione, zło nienazwane złem, przeradza się w jeszcze gorsze.
Oczywiście, że tak.
Kto na przykład mógł przypuszczać, że mieli przygotowane opanowanie Sejmu, wtedy, jak była przygotowywana ta konferencja na temat niby bezpieczeństwa.
Tak.
700 ludzi do sali do sali kolumnowej miało wejść i potem już nie wiadomo, czy wyjdą. Tak. I będzie blokada następna i znowu będzie to samo podburzanie, prawda?
To cały czas to
wobec tego musi być reakcja i jeśli tej reakcji nie zrobi się, grzech zaniedbania.
Właśnie, ale takie gremia wybrane już się wydawało, no...
Przekażę współpracownikom o tych opiniach. Myślę, że jeszcze słuchacze zatelefonują.
Etyki mediów, prawda, chyba też jest. No to co to za etyka?
Przekażę współpracownikom. Myślę, że może słuchacze też się w to włączą.
To jest taka etyka, jak reprezentuje ten profesor, który był zaproszony, etyk, i wykłada na uniwersytecie. I to na pięknym uniwersytecie, o pięknych historii. A teraz to nie wiem, jaki to
nazywa. Ale ojcze, żeby nie było tylko, że to jest wewnętrzna struktura Krajowej Rady, to powiem, że od samego początku chciałem zwalczać wulgaryzmy. W ustawie mam zapisane. Należy unikać wulgaryzmów, przeciwstawić się temu. No to myślę sobie tak. Jak ja mam się temu przeciwstawić? Wulgaryzm, potem powiedzą... Kawecki sobie ocenia. Muszę mieć specjalistów, którzy by powiedzieli, co to jest wulgaryzm i przykłady, książeczka taka z wulgaryzmami. Wtedy przesyłamy to do mediów i mówimy, to uznajemy za wulgaryzmy, proszę tego starać się nie używać, inaczej będziemy karać. Albo wytykać ten błąd. No to do kogo mam się zwrócić? Do Polskiej Akademii Nauk. Jest w Polskiej Akademii Nauk Rada Języka Polskiego. Wystąpienie takie w grudniu ubiegłego roku do przewodniczącego zostało przekazane. Dwa razy ustnie jeszcze przypomniane przez mego eksperta z mego gabinetu na różnych posiedzeniach. Dostał informację, że już wkrótce będzie odpowiedź pisemna. Przygotował już przewodniczący Krajowej Rady ponowne pismo z przypomnieniem, że czekamy na takie opracowanie. No kto ma nam bronić języka polskiego, jak nie Rada Języka Polskiego?
I Polska Akademia Nauk, prawda?
No właśnie.
No właśnie.
Mam nadzieję, że może usłyszą i może jeszcze przed otrzymaniem ponaglenia
od grudnia jest czerwiec, połowa czerwca,
tak
nie?
I dalej, no i nie? Tak to machina administracyjna sypie piasek w szprychy, bo rozumiem, że chciałoby się szybciej wszystko robić. No, ja tak jestem przyzwyczajony. przyzwyczajany byłem przez lata, że jak audycja tutaj ma być przygotowana, jak tam w technice mam przygotować jakiś referat, to jest termin i trzeba przygotować. Inaczej nie opublikują. A termin jak się rozpływa, no to...
To jest metoda.
No właśnie.
To jest metoda, właśnie. Żeby nie zrobić.
Ale już po tym od września będąc tutaj, to widzę, gdzie są ci sypiący piasek, gdzie są uniemożliwiający. No i myślę, że przyjdzie taki moment, że trzeba będzie nawet wskazać, jak to wygląda praktycznie. Prawda?
Dziękujemy, że pan jest i potrzeba taki. To jest rola katolików świeckich też. Być sumieniem dla innych. Być światłem.
Ale żeby było radośnie, ojcze, to mam jeszcze jedną rzecz.
Tak?
Nasz dziennik skierował skargę na Telewizję Polską. Krajowa Rada Radiofonii zajęła się sprawą. Mam tutaj nasz dziennik z 5 czerwca, gdzie jest napisane o tym, że tę skargę kieruje. Jeszcze przed przyjazdem tutaj otrzymałem już do Krajowej Rady.
Ale to było w sprawie
no właśnie tego samego. Nieopublikowania spotu, który reklamowego, nie przyjęcia tego, nie opublikowania, ale nie przyjęcia przez dział reklamy spotu i
dotyczącego artykułu naszego dziennika.
Tak jest. Ze stwierdzeniem, że jak jest, się pisze o homoseksualności, o gender, no to już tego nie można w reklamie podać. A kto ma się, jak się mają nauczyciele i rodzice o tym dowiedzieć, że jest w takim czasopiśmie ten artykuł? Tu jest odpowiedź z Biura Reklamy Telewizji Polskiej, w której informuje, że w wyniku działań...
Do Krajowej Rady odpowiedź, tak?
Tak jest, do Krajowej Rady, że to jest odpowiedź do prezesa Kurskiego, a prezes Kurski przysłał to do Krajowej Rady. Już reakcję. Ustalono wszystkie fakty związane z tym wydarzeniem i udział osób w nich uczestniczących. Zostanie wymierzona kara porządkowa takiej i takiej osobie, to zamalujemy na czarno, żeby nie... która opiniowała spot reklamowy pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i uszczegółowiono zasady postępowania związane z weryfikacją otrzymanych materiałów, mającą na celu ich dopuszczanie do emisji lub odrzucanie. Czyli i poprawa struktury działania, i ukaranie osoby nadwrażliwej na takie rzeczy, że nie powinno było być, bo przepisy inaczej to formułują. Myślę, że ta reakcja, zanim przyjdzie to do naszego dziennika jeszcze, ta odpowiedź, to myślę, że mogę już ją dzisiaj podać, bo jest oficjalną odpowiedzią z Telewizji Polskiej i reakcją praktycznie.
Czyli nie należy milczeć i nie należy poddawać. I gdyby nawet sypali piasek,
to trzeba by,
gdyby tak ktoś jest. Robił w tych urzędach strajk włoski, demaski, pomówić,
tak
upominać się o prawdę, bo tylko prawda nas wyzwoli. Tak tylko prawda jest siłą pokoju i tak dalej. Prawda?
Także tak jest.
Dziękujemy. Panie profesorze, prosimy.
Już kończymy audycję? Nie, jeszcze.
Nie,
jeszcze posłuchamy słuchaczy.
Ja absolutnie.
Aha, ojciec.
Mogę uciec?
Dziękuję serdecznie. Ja dziękuję. To zaszczyt dla mnie był, że ojciec zechciał razem ze mną po tej stronie znaleźć się mikrofonu.
To znaczy tylko dzięki temu, że ojciec Grzegorz to zniósł.
Cichutko siedział.
Nie, on powinien mówić, ale on jest tak...
No trudno się wcinać.
Ale nie spał w międzyczasie, tylko słuchał i patrzył przy sterach.
Tak jest.
Prawda?
Dziękujemy ojcu za wyrozumiałość.
Ojcze, dziękujemy bardzo, ojcze Grzegorzu.
Jestem zawsze po waszej stronie.
I dużo dobra jest, panie profesorze.
Jest.
Dużo
jest
dobra.
Jest wielu ludzi dobrych.
I trzeba
jak
dalej...
Jak się rozmawia, argumenty
tylko nie,
przedstawia,
nie wolno
myślę,
stać z boku.
Tak
nie wolno kibicować, tak stać z boku i narzekać, tak tylko jest. Bierz się do roboty.
Tak.
Tam, gdzie możesz reagować. Reagować, nie cło tak. Człowiek do człowieka i plotkować o tym, tylko...
No w tym miesiącu...
Pod odpowiedni adres.
W tym miesiącu, w dniu dzisiejszym jestem tutaj.
Tak.
Więc nie mogłem uczestniczyć w Warszawie w nabożeństwie mszy świętej związanej z miesięcznicą katastrofy smoleńskiej i przejść, pamiętam ten poprzedni miesiąc, było to skandaliczne przejście tych w otoczeniu tych ludzi, którzy jeszcze białe róże
nazywają się obywatele
Rzeczypospolitej, przychodzili z białymi różami, wchodzili w nasz i przeszkadzali nawet w przejściu. No dziś mogłem to tylko oglądać w przekazie telewizyjnym, ale myślę, że i procedura, i te wypowiedzi bardzo,
pan
akuratnie Kaczyński, przez
bardzo
Kaczyński też
jasno
krótko, zwięźle i jasno pokazane sprawy.
I trzeba tak upominać się. Ale przede wszystkim, jeżeli my nie będziemy razem jednoczyli się wokół zadań,
tak
a tym zadaniem jest Polska, to jest nasz, jak mówił Norwid, zbiorowy obowiązek.
Właśnie.
Wszyscy razem tylko będziemy na usługach jakichś egoizmów, czy może na usługach wrogów Polski, będziemy podsycani, czy będą brali pieniądze, za pieniądze pójdą, czy no to dajcie spokój.
Ja patrzę
na przykład tacy dziennikarze, nazywają się dziennikarze, to są manipulatorzy i to są jacyś, powiedziałem, funkcjonariusze, wypełniający, bardzo często jest to. Ci, którzy kłamią, ci, którzy manipulują, oszczerstwa, jakieś kalumnie, szyderstwa, to wszystko to jest... To jest niegodne człowieka, prawda? No. I myślę, że trzeba pracować nad ludźmi, pracować też nad młodzieżą. Młodzież dobrze wychowana, dzieci dobrze wychowane, do Boga i do człowieka, tak po Bożemu wychowani, zmienią Polskę i trzeba to robić. Ale nie stać z boku, nie stać z boku.
Tak. Porównuję, ojcze, Niemcy, socjaliści rządzili i chadecy rządzili. Ale zasada ta, która dotyczyła ważności dla Niemiec, tych zasadniczych spraw, taka misja całego ustrojona kraju, czy ten rządzi, czy ten rządzi, była otrzymywana. A patrzę tutaj, przychodzi się, ma się oczyszczać, a przeciwnicy tylko cały czas przeciw, krzyczą, przeszkadzają i właściwie nie ma kontrprogramu nawet.
Nie ma merytorycznej
dyskusji. Merytorycznej, tylko cały czas wyźle. Nawet jak się weźmie jakieś głosowanie, no to co tutaj patrzeć na głosowanie? Wiadomo, że te głosy są przeciw. Czy by się im tłumaczyło tak, siak, czy owa? Nawet powiedzieć, proszę, przygotowaliście tę ustawę, ale ten punkt usuńmy, ale ustawa jest dobra, trzeba to poprawić. Nie, wszystko jest źle, usunąć całą. No i nic nie robić, to by było najlepiej dla...
Wie pan, panie profesorze, ja czasami myślę, patrzę na Polskę, na sytuację polską teraz, tak patrzę, to jest bardzo podobnej chyba sytuacji. Ja nie jestem specjalistą w historii i tak dalej, tak, ale z tego, co widzę, tak, prawda, i z tego, co wiem z historii, to chyba podobna jest sytuacja teraz nasza, Polski, jak w czasach z rozbiorów.
Rozbiory
były właściwie na własne zniewolenie, było na własne życzenie. Tak. I teraz też tak samo, zniewolenie na własne życzenie. Jak uniwersytety kształcą? I gdy patrzy, panie profesorze, jak pracowałem w Krakowie i byłem duszpasterzem akademickim niewielkiego ośrodka, ale chodziłem do studentów, żeby przyszli do nas i tak dalej, to pamiętam, jak te akademiki, jak one tonęły w alkoholu, jakie było rozpijanie, jakie przekleństwa, jakie wulgaryzmy. Nie, na przykład gdzieś tam byłem, takie akademiki prawa, prawników, i prawnicy, mówię, Boże, jacy to będą, jaka to przyszłość. Jaka będzie Polska? Taka inteligencja ma być. Tak ma być ten, tak wyglądać ten mózg narodu. Jak to będzie? I także wtedy, ale teraz jak jest? Prawda? Czy uniwersytety wychowują? Czy tylko czegoś tam uczą, podpisują indeksy i tak dalej? To jest, w ogóle trzeba formować, dobrze formować dzieci i młodzież. Dobre szkoła, ale najpierw rodzice szlachetni, szkoła i kościół. Iść razem. Wtedy coś będzie dobrego. I z tego, co patrzę, panie profesorze, patrzę, jakie przekupstwa, jak ludzie idą tylko na pieniądze. Gdy patrzę na te wynagrodzenia, ja na przykład dowiedziałem się, jeden z banków, nie powiem, który, prezes banku 3 miliony złotych miesięcznie.
Możliwe.
Tak, powiem panu, który.
Yeah.
Tak, tak. Tak mi powiedział ktoś. No, myślę, ktoś, kto się zna na tym.
To nie... No, w Polsce? Czy poza Polską?
To nie był polski bank.
No, nie wiem.
To nie był polski bank.
Natomiast tak, jeśli chodzi
ale chwileczkę, a ile ci zarabiają ci pracujący gdzieś tam urzędnicy? Prawda? Jak oni? Oni nie mają rodziny? Jaka sprawiedliwość? Czy ten jest już takie bóstwo, taki specjalista, że on robi za wszystkich? No, przepraszam, no, albo te wynagrodzenia ogromne. albo te kradzieże straszne. Te kradzieże miliardowe.
Jak więc patrzę, proszę pana, prawda, to,
wie
to,
pan,
to
jak
to
patrzę, kręci. Chociażby na chwileczkę popatrzyłem parę dni temu na tym, jak z tym Amber Gold tam, prawda, przesłuchiwali.
Komisję
sylżetki. To mówię, Boże, jak oni kłamią, ci przesłuchujący. Oni są cynikami.
Nie, przesłuchiwani.
Przesłuchiwani, tak.
No właśnie.
Jacy to cynicy. Oni spokojnie patrzą. Jak mógł tak robić? Jak mógł tak postępować? Oszukali tylu ludzi. Tylu ludzi.
A teraz nie pamiętają.
Strasznie. Tak. I wie pan, i podziwiałem tych, którzy pytali, a zwłaszcza panią poseł Małgorzatę tak. Wasserman. Mówię, to jest klasa.
Profesjonalista.
Ale klasa też.
Tak jest. Kultura.
To jest człowiek z najwyższej półki, tak
no
bym
też,
powiedział.
No też, dom, wychowanie,
ale dom.
Prawda?
Ja pamiętam pana właśnie. Posła Wassermana. Jakiś szlachetny człowiek. Ja nie wiedziałem, tak. że on codziennie był na mszy świętej. On o tym nie mówił. A zdrowia nie miał. A jednak, a jeszcze jak gimnastykę, jak ćwiczył, prawda, tak. A jednak gimnastykę uprawiał i tak dalej. Jaki szlachetny człowiek, on dużo pracował. To taka rodzina. Mama, tata. I mówię, Boże, takich ludzi. Ile ona ma cierpliwości, że to wytrzymuje. Ten cynizm. Te kpiny. To. I tak patrzy na Polskę, właśnie, żeby jeszcze, jak patrzę, że nie dbają o dzieci, o młodzież, nie posyłają do dobrych szkół, gdy patrzę na Polskę, jak wchodzą w narkotyki, w alkohol, w to wszystko, to tak jakieś, mówię, no, podobna sytuacja jak w czasach zaborów. Czy my z tego wyjdziemy?
Ojcze, jako przykłady już pozytywne.
Ale są pozytywne, są pozytywne i tu właśnie. Dlatego pracujmy i spieszmy się, prawda?
No
i
właśnie.
To jest szansa pracować. Praca potężna tak. i modlitwa.
Tak. No w szkolnictwie wyższym. Ja wiem, że można wiele powiedzieć złego o szkolnictwie wyższym, ale są w tym szkolnictwie także osoby.
Oczywiście.
No takie jak na przykład ci, którzy organizowali te konferencje smoleńskie. Przecież prowadzić
no,
śledztwo
akademickie... No chociażby jest... na waszej Politechnice w Krakowie. To było coś, co tam...
Naprawdę. Potem powiedzą, że ukryta reklama uczelni.
Nie, ale nie cały... Ja nie powiedziałem, że wszyscy. Ja nie widziałem wszystkich, także
właśnie.
Nie.
Ale na przykład, ale, o, to doktoranci. Przygotowują się w mojej uczelni technicznej. Wprowadzone zostało na studiach doktoranckich przedmiot etyka w nauce.
No.
Ale nie poszliśmy do szkół, nie poszliśmy do szkół humanistycznych, żeby to zrobili. Stwierdziliśmy, własnymi siłami to zrobimy. I to jest dla mnie najprzyjemniejszy przedmiot, który mogę ze słuchaczami studium doktoranckiego robić.
Panie profesorze, tak. Tak, zależy, kto tą etykę prowadzi. Bo komuniści też mieli etykę. To była etyka wiem, socjalistyczna. Ale... I właśnie jak znam, znaczy widzę niektóre nazwiska nawet na ekranach telewizorów podpisane, profesor etyki, a to jest coś strasznego, jeżeli mówi, że kaziroctwo to może być, no co za etyka. Także, no... Trzeba patrzeć. Tak. Przepraszam bardzo.
Czyli
dziękuję.
Pozytywnie jednak kończymy tak. tę część naszej rozmowy.
Oczywiście nie ma przed nami praca i jest szansa. Jest właśnie. Wolność w Polsce. Możemy to robić. Możemy tak. to robić. Mamy dużo i literatury, i tylko żeby ludzie chcieli tak. wszyscy i to zależy tak. od... A myślę, że rodzina Radia Maria jest w dużej mierze właśnie. Jest bardzo apostolsko nastawiona. Właśnie. Trzeba tylko przyspieszyć i wszyscy.
I ten pozytywny wydźwięk wynikał także z końcowej części audycji telewizyjno-radiowej wcześniejszej, kiedy to jeden ze słuchaczy zatelefonował i powiedział, jak wdzięczny jest Radiu Maria, czyli ojcom tutaj pracującym, że coś takiego stworzyli,
siostrom.
Bo jest sam ewangelikiem, ale jak słyszał tę nagonkę kiedyś tam, otworzył radio i od tego czasu słucha tego radia. To no
najlepiej wszystko samemu no właśnie, sprawdzić, a nie
właśnie,
powtarzać.
Właśnie.
To, co mówią.
Bóg zapłać, dziękuję też to za to, że...
Ojcze drogi, kochany, jeszcze ojciec żyje, czy...
Tak, ojcze...
Ja się... Widzimy ojca, ale ojciec...
Tak, ja się cieszę, że mogę się uczyć, przysłuchiwać, bo wy widzicie dalej.
Za którą ścianą tutaj, dobrze?
Dziękujemy.
Zapłać
dziękuję.
Sobie, ale dzięki ogromne. Jeszcze raz Krakowowi dziękujemy, wszystkim, którzy są tak życzliwi. Na Kraków to teraz gratulacje, że macie... że dostaliście takiego arcybiskupa.
A tak, to jesteśmy Panu Bogu wdzięczni za tę decyzję, bo wiele spraw takich, no które tak, wcześniej
ksiądz,
były też
ksiądz kardynał, no już był czas, że no, ale są... poprosił o przejście na emeryturę, tak, ale i ten Kraków Jana Pawła II, tak, tak. Polska Jana Pawła II.
Tak. Bóg zapłaci.
Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, dziś Media w Polsce. Naszym gościem jest pan profesor Janusz Kawecki, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Zapraszam do kontaktu telefonicznego. Numery do studia 56 655 23 55. Drugi telefon 56 655 23 56. Telefony w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200. Telefony dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66.
Żeby miłość zbudziła się w nas, by nadziei nie brakło już, nie. By spełniały się sny, żeby świat lepszy był. Tylko Ty, Panie, wiesz, jak uciekać od zła. Tylko Ty prawdę znasz. Potrzeba dziś nam, tak jak słońca na niebie i gwiazd. W każdym słowie i gestach, tak jak w tęczy po deszczach, tylko Ciebie byś zmienił ten świat. Panie, Ciebie potrzeba dziś nam, tak jak wody i ciepła i bar. Jak powietrza i chleba, tak jak liści na drzewach, tylko Ciebie byś zmienił ten świat. Żeby życie uwolnić od łez, żeby strach mógł zamienić się w śmiech, żeby brata już brat nie zabijał, a świat opamiętać się chciał i zakończył ten sen, ten potwornie zły sen. Panie, Ciebie potrzeba dziś nam, tak jak słońca na niebie i gwiazd. W każdym słowie Ciebie byś zmienił ten świat. Panie, Ciebie potrzeba dziś nam, tak jak wody i ciepła i barw. Jak powietrza i chleba, tak jak liści na drzewach, tylko Ciebie byś zmienił ten świat. Tylko Ciebie byś zmienił ten świat.
Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Sebastian z Koszalina. Jestem ojcem czwórki dzieci i tutaj się przysłuchiwałem właśnie rozmowy z profesorem. I taką mam tutaj w naszej jakby w otoczeniu dyskutowaliśmy na ten temat właśnie jeśli chodzi o informacje w radiu i w telewizji i w gazetach. I doszliśmy do wniosku, że dobrym pomysłem byłoby jakby utworzenie takiej ustawy o informacji. O informacji, zaczynając od informacji na przykład na etykiecie powiedzmy tam majonezu czy musztardy, a kończąc na informacji przekazywanej w dziennikach telewizyjnych, w gazetach i tak dalej. W taki sposób, żeby uniemożliwić kłamstwo i manipulację, bo to jest jakby taki rak, który toczy całe media, pomijając oczywiście Radio Maryja i Telewizję Trwam, ale te wszystkie media lewicowe i liberalne, które po prostu notorycznie kłamią. Ewentualnie mogło być też tak, taki pomysł mogłaby Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji prowadzić, żeby, wiem, że są takie aplikacje, które potrafią jakby rozpoznać, w którym momencie, po intonacji głosu, w którym momencie człowiek kłamie, a w którym momencie mówi prawdę. I taki pasek, gdyby się wyświetlał na ekranie, że na czerwony powiedzmy się, to znaczy, że zaczyna kłamać, a jak jest zielone, to wtedy
dobrze,
mówi prawdę.
Dobrze by było.
To wtedy wiem, że takie aplikacje już powstały i myślę, że tutaj studenci nawet szkoły w Toruniu pewnie by sobie z tym poradzili, żeby coś takiego dopracować i wprowadzić.
Bardzo dziękujemy. Pozdrowienia dla małżonki, dla dzieci.
Przełączam się na odbiór.
Bóg zaprosi. Szczęść Boże. Panie ministrze, bardzo proszę.
Panie Sebastianie, ma pan wspaniały pomysł z tym paskiem. I wtedy nikt by już nie chciał kłamać, bo jakby taki pasek się pokazał. Natomiast jeśli mówimy, to nie chodzi tylko o informacje, bo informacja to jest tylko w tych informacjach, to jest jeden tylko dział przekazu telewizyjnego, radiowego, ale także i prasowego. Są jeszcze inne publicystyczne audycje, różne na przykład, proszę zobaczyć, jak teraz wyglądają teatry, którymi można również zaśmiecać umysły i nawet niszczyć postawy ludzi. Powiem więc, że w sprawach kłamstwa, czyli nie utrzymania się w rygorze odpowiedniego zbadania sprawy. Bo kłamstwo, jak dziennikarz odpowiednio zbada sprawę, wysłucha obydwu stron, przeanalizuje fakty, czy są prawdziwe, i wtedy je przekaże odbiorcom, to jest to zgodne z zasadami postępowania dziennikarskiego, ale także i etycznego, które w różnych kodeksach etycznych są zapisane. Ale my mamy nie tylko ustawę o radiofonii i telewizji. Często przywołują skarżący się na jakieś programy, przywołują artykuł, który dotyczy mediów publicznych. Jakby one miały tylko zapewnić to działanie bezstronności, wyważenia, niezależności, co jest zapisane w artykule 21 ustęp 1 ustawy o radiofonii, ale jest na samym początku mowa o tym, że odnoszą się także do nadawców elektronicznych również zasady ujęte w prawie prasowym. A tam w prawie prasowym mamy także odwołania do tej rzetelności w odniesieniu do wszystkich nadawców, nie tylko do nadawców publicznych, jak są to wymienione w ustawie o radiofonii i telewizji. A proszę jeszcze zobaczyć, że oprócz tych papierowych wydawnictw i radia, telewizji jest jeszcze internet, są jeszcze inne środki przekazu, które powinny być objęte również czymś takim w ocenie. W ocenie, w której może się można się odwołać nawet w takich skargach do organu regulującego. Myśmy, to już na marginesie dodam, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji po raz szósty nadała nagrody imienia doktora Stępki, który kiedyś był pracownikiem Krajowej Rady i dla jego pamięci, ale także nagrody za doktorat i za publikacje właśnie podejmujące ciekawe tematy. I w tym roku przyznane już zostały te nagrody. I powiem o książce, nie będę mówił szczegółów tej książki, ale dotyczy pani doktor habilitowana Jaskiernia ją otrzymała, tę nagrodę za książkę, która pokazuje, jak w Stanach Zjednoczonych od ta masowy przekaz medialny rozwijał się, bo Stany Zjednoczone zawsze są tam w przodzie tych nowych rozwiązań. No i bardzo ciekawa książka pomogła, nie tylko została nagrodzona, ale mnie osobiście, jako członkowi kapituły, pomogła w dobrym rozpoznaniu takich działań regulatora, bo regulatorem jest ta Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji u nas w Polsce, żeby również dostrzegać to, co może nas w najbliższym czasie również być związane z taką dyrektywą Unii Europejskiej przygotowywaną właśnie w odniesieniu do tych pozostałych mediów, żeby się do tego też przygotować. Także co do pasków to nie liczę, natomiast liczę, że tak jak to można było odczytać w takim dokumencie Kościoła katolickiego o związanym z mediami, to jeszcze przygotowywał jako przewodniczący takiej rady do spraw mediów ksiądz kardynał Descour, a potem ojciec święty Jan Paweł II to podpisał, że będzie się nie tylko prowadzić formację dziennikarzy, nie tylko ich uczyć w wąskim zakresie ich umiejętności dziennikarskich, ale także formację, która pozwoli im widzieć, jak etycz spełniając zasady etyki i rzetelnie przekazywać informacje odbiorcom, a odbiorców nauczy się umiejętności odczytywania, które media ubogacają nas, poszerzają nasze człowieczeństwo, a które są tego zaprzeczeniem i te, które są zaprzeczeniem, odrzucać. Tego też się można nauczyć. Tak jak każdy inny dobrem, za dobrem idzie, a za złe chce odrzucać ze swego otoczenia, no to i tak można będzie też te złe media też odrzucać.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Panu.
Szczęść Boże, Leszek z Centralnej Polski się kłania. Witam Pana Ministra, witam Ojca Prowadzącego. No to jest cud, że się dodzwoniłem. Cud mniemany, czyli krakowiacy i górale. Ale do rzeczy. Otóż Pan Minister tutaj w poprzednim wejściu taką piękną laurkę zrobił Panu Prezesowi Kurskiemu. Natomiast mi się wydaje, że są pewne kontrowersje i wobec postaci, i wobec prowadzenia samej telewizji. Tutaj już parę takich kwiatków było, zwłaszcza w ostatnim czasie, no które należałoby jakoś wyjaśnić. No dla mnie niezrozumiałe są te niektóre rzeczy. Na przykład nasz dziennik doświadczył tego na własnej skórze. Ojciec to pewnie potwierdzi, zresztą były audycje na ten temat w Aktualnościach Dnia. Tam chodziło o niezamieszczenie, niechęć do zamieszczenia reklamy naszego dziennika. No chociażby miał być Puls Polski Ekstra, bo to takimi konkretami będę operował, nie tak na zasadzie ogólności, jak poprzedni słuchacze. Natomiast takie konkrety chciałem tutaj wymienić. Miał być ten Puls Polski Ekstra poświęcony sprawie śmierci Magdaleny Żuk. No i był zwiastun przed południem, kilka godzin wcześniej. No i został program zdjęty. Program został zdjęty, ale bez żadnego wytłumaczenia. To znaczy, no z jakichś powodów obiektywnych miało być jakaś inna audycja w tym miejscu. Natomiast to miało się być, ten program miał być wyemitowany później. No i koniec. I żadnego wyjaśnienia. Przecież ja mogę zrozumieć to, że być może na wniosek rodziny został zdjęty. Być może ze względu na dobro śledztwa albo ze względu na chociażby pamięć o zmarłych. No ale to należałoby słuchaczom, telewizjom wytłumaczyć. no przecież nie jesteśmy dziećmi, nie jesteśmy idiotami. Można było to powiedzieć, no i koniec. Co więcej, na drugi dzień dziennikarz, który ten program opracował, został zdjęty, tak jak i ten jego program. Co więcej, z internetu dowiedziałem się również, że pan Witold Gadowski również dostał zakaz wstępu do telewizji przez pana prezesa. No, co to wszystko ma znaczyć? No, doprawdy trudno to zrozumieć. No, i ja próbowałem ten temat zainicjować na antenie Radia Maryja w nocy kiedyś. Tu nawiasem mówiąc do ojca, taki kamyczek do ogródka chciałbym wrzucić, że odkąd władzę przejęła dobra zmiana, oczywiście za tą zmianą jestem całym sercem i ją popieram, no to jednak te audycje nocne zdecydowanie się pogorszyły, zdecydowanie mniej ciekawe są. No jednym słowem, w każdym razie, kiedy ja próbowałem podjąć ten temat, zainicjować, no nie został podjęty. Także prosiłbym też tutaj...
Ale przepraszam, te nocne programy gdzie i które?
Te nocne, które są po północy.
Ale gdzie? Ale gdzie?
W Radiu Maryja.
A, no nie... Maryja. A to sobie nie przypominam, żeby tak, panie Leszku, było. No wie pan, mnie czy nam czasem być trudno, tak jak i innym, prawda, na przykład dziennikarzom w naszą stronę, ale nam na przykład w stronę, nie wiem, Telewizji Polskiej, być rzecznikiem pana prezesa Kurskiego czy Telewizji Polskiej. No popatrzmy, co robimy. Rozmawiajmy. To nie, że my chcemy na siłę jak gdyby bronić kogoś. Zresztą słuchaliśmy ojca dyrektora, ojciec jest zawsze w tych sprawach bardzo, bardzo wyraźny, niczego nie chcemy przygłaskiwać. Też pewnie chcielibyśmy, żeby wiele rzeczy się zmieniało szybciej i mocniej, no ale to pewnie nie jest prosto. Sam pan minister, będąc w Krajowej Radzie, też mówi, jak to wygląda, ile nieraz potrzeba czasu, żeby ci chociażby, którzy są odpowiedzialni za jakąś decyzję, mieli wspólnie wypracowane zdanie. A my rozmawiamy dzięki państwu też na antenie i nie odrzucamy, myślę, żadnego tematu, staramy się. Tylko mówię, no nie zawsze możemy być, czy próbować być rzecznikiem w jakiejś sprawie, której nie do końca możemy się przyjrzeć, nie do końca znamy jedną stronę, drugą. Tak, medal zawsze ma dwie strony, więc tu nie chcielibyśmy jakoś tak krzywego zwierciadła stawiać w stronę jakąkolwiek. Pani ministrze.
Ja jeszcze panu Leszkowi, no kilka pytań pan zadał, na które powinienem odpowiedzieć. Po pierwsze, nie starałem się wcale i może źle pan odczytał, że jakąś laurkę robię komuś. Natomiast jeśli pan sięgnie do strony internetowej Sejmu i tam są nagrane audycje, nie audycje, tylko relacje z posiedzeń komisji sejmowych, proszę zobaczyć, Komisja Sejmowa Kultury ze środy i posłuchać, jakie to pytania zadawano panu Kurskiemu, gdy właściwie tematem posiedzenia było co innego. Było przyjęcie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, które posłowie otrzymali wcześniej od nas wykonane jako opracowanie sprawozdania i informacji za rok 2016. I odpowiedzi, wysłucha pan odpowiedzi pana prezesa Kurskiego. No, przyznam, że nieczęsto można usłyszeć tak rzeczowe, jednoznaczne i proste odpowiedzi. Jak na przykład, gdy jeden z posłów opozycji tej totalnej, tak to określmy, powiedział, że jest dyskryminowany, bo nie może dojść w radio czy tam w telewizji występować, a w odpowiedzi dostaje pytanie od pana Kurskiego. Co pan, panie pośle, robił w tym, a w tym dniu o godzinie tej i tej? No proszę pana, co pan takie mnie przepytywania? No tak, bo był pan w audycji w telewizji publicznej TVP. A co pan robił w tym dniu? Też pan był. To są tylko 2-3 przykłady z ostatnich 2 tygodni. No i to jest odpowiedź merytoryczna, jednoznaczna, pokazująca, że ten pytający nie mówi prawdy. Myślę, że to jest profesjonalna odpowiedź, którą warto podkreślić i posłuchać. Jak udzielał odpowiedzi na różne pytania, niekiedy powiedziałbym mające, oparte na plotkach. To jest jedna sprawa. Druga, mówienie o tych reakcjach i przywołał pan reklamę naszego dziennika, która została wstrzymana. Ale proszę zobaczyć, jaka była reakcja. Reakcja prawie natychmiastowa. Ja dzisiaj odczytałem tę odpowiedź, którą otrzymała Krajowa Rada na skargę naszego dziennika i otrzymała ją od Telewizji Polskiej. Jest to profesjonalna, jednoznaczna, że było nieprawidłowo, że został pracownik ukarany, że opracowana została i jednoznacznie przywołana procedura. Także to jest profesjonalne działanie. I nie mogę powiedzieć, że jak ktoś dobrze robi, to ja mam mówić, że robi źle. Natomiast opowiadanie, że program pana Gadowskiego został zdjęty z telewizji publicznej, ja słyszałem to w przeglądzie tygodnia pana w internecie, ale natychmiast jak się tylko to ukazało i pan prezes Kurski wydał oświadczenie i do pana też przekazał informację do samego zainteresowanego, że żadnego zakazu wstępu nie ma i występuje także w innych audycjach i także nie można, to po prostu są jedna informacja gdzieś przedwcześnie puszczona, niesprawdzona, staje się podstawą do negatywnych ocen, gdy później to wyjaśnienie, choć wcale się nie znajduje na ostatniej stronie, w gazetach to można umieścić w ostatniej stronie, a tutaj nie, to już się ona nie dociera do słuchacza. To jest także i do odbiorcy. To jest także pouczenie dla dziennikarzy. Zanim jakąś krytykę wypowiesz, zanim powiesz, że coś tam jest nieprawidłowego, to słuchaczom wielomilionowej często rzeszy odbiorców, to zastanów się, czy wszystko zrobiłeś rzetelnie i dobrze, żeby wiarygodnej odpowiedzi udzielić, czy informacji przekazać odbiorcom. I to jest właśnie takie pouczenie tym dla dziennikarzy. Ale widzę z tego, że pan śledzi różne przekazy, tylko że nie wszystkie później wyjaśnienia i wskazania niepełnej prawdy lub nieprawdy jeszcze nie docierają. A te źródła, które panu pokazałem, warto sprawdzić i zobaczyć, jak to wygląda. Nie pełna laurka, tylko starałem się w prawdzie być, mówiąc także i o tym. Bo często w ludzi znajdujących się jak na tym czele uderza się za każdą rzecz wykonaną przez kogoś tam, w którymś tam rzędzie współpracowników, pomocników czy służb objętych działaniem takiego organu.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewczyna.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam serdecznie ojca i pana profesora. Panie profesorze.
Pani ma na imię.
Chciałam zapytać, czy...
Przepraszam, pani ma na imię?
Bożenna Maria.
Dziękuję.
Czy tutaj Rada Radiofonii i Telewizji mogłaby zareagować, bo po prostu sprawa jest oburzająca. Otóż, wczoraj słyszałam wypowiedź w telewizji, tutaj publiczne info, jakiejś tam pani z Nowoczesnej. Te wypowiedzi tych pani z Nowoczesnej to było w ramach, nie wiem, jakiegoś programu Forum czy też innego. No po prostu było to wypowiedź żenująca. Zaatakowała ojca dyrektora, Tadeusza Rydzyka, nazywając go jakiś taką dozą pogardy prezesem Rydzykiem, nawet nie używając słowa, że to jest kapłan katolicki. A ponieważ wczoraj się przewalało przez media sprawa księdza Sowy, więc został porównany do księdza Sowy i po prostu...
Wie pani co, jeżeli mogę, pani Bożenno, czasem ktoś może być zmęczony, czy jakoś może być nadwyrężony, stąd nieraz mu się tam coś może plącze. Czy może...
Ale ona wykrzykiwała
ja
to.
Ja wiem, ale to dlatego, że zmęczony ktoś może być.
W każdym razie podała nieprawdę, i to chcę panu profesorowi sygnalizować, że ojciec Rydzyk jest finansowany kwotą 30 milionów ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Że bez przerwy jest finansowany jakimiś kwotami i przez to tracą obywatele. I podane było szereg innych kłamstw. Więc po prostu wręcz jest to różne pomówienia i z taką pogardą. I ja myślę, panie profesorze, że to trzeba byłoby jakoś zareagować, bo to ja rozumiem, że ojciec dyrektor nie będzie chodził po sądach, bo już kiedyś sygnalizował, że musiałby z tych sądów nie wychodzić, ale może tutaj Rada mogłaby zareagować i upomnieć widzieć tę panią. No po prostu ona sobie pozwala. To nie było, moim ojcze kochany, to nie było tylko jakieś chwilowe zmęczenie. To było po prostu...
Znaczy nie, ja myślę, że czasami ktoś jest w takim stanie długotrwałym.
To jest, no chyba, że tak.
I dlatego, przepraszam, że tak się uśmiecham, ale no co zrobimy? My byśmy się musieli z wieloma, prawda, boksować, a wystarczy troszeczkę pomyśleć, ale no nie wszystkich na to stać. Panie ministrze.
Pani Bożenno, bardzo dobrze, że pani to zauważyła. Bardzo dobrze, że pani to nawet tutaj powiedziała. Ale proszę już podjąć dalszy krok. Proszę w tej sprawie napisać skargę do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Nie trzeba specjalnych jakichś pism wyraźnych. Trzeba podać, kto występuje skargę, czyli opisać, kim się jest skarżony, kim jest skarżący, oraz napisać, która audycja, kiedy nadana, o której godzinie i jaka sprawa tam poruszona, bo przecież nie będzie pani opowiadać, w której minucie ktoś tam powiedział, ale jaka sprawa była jest przedmiotem pani skargi. I to jest podstawą wtedy dla nas, Krajowej Rady, która ma rozstrzygać jako sąd, bym powiedział, jako ten rozstrzygający, poznać jedną opinię, poznać drugą i źródło tego wystąpienia, żeby móc nawet nadawcę albo upomnieć, że ci, którzy występują nadawcy, powinni być nieuzapraszani, jeśli są w takim stanie stałego amoku, jak to ojciec tutaj
przepraszam, ale bo to natomiast... też kwestia tej merytorycznej dyskusji czy debaty, która powinna toczyć się na wszystkich antenach
i to
możemy wskazywać. Tak.
I teraz proszę zobaczyć, to, co już w którymś momencie tak tylko króciutko liznąłem w wypowiedzi, podałem krótko w wypowiedzi, a tutaj mogę to troszeczkę rozwinąć, bo nasza audycja jest troszeczkę dłuższa. Mianowicie chodzi o ustawę i artykuł 22 tej ustawy, ustęp 3, a wcześniej ustęp 2. Otóż zobowiązane są media publiczne, a pani mówi, że to właśnie było w medium publicznym, w TVP Info, do przedstawiania nie tylko takiej debaty, w której, jak wielu ludzi zauważa, że zaprasza się przedstawicieli różnych klubów, po jednym z każdego klubu i później biją wszyscy najpierw w bęben, jak w bęben w tego jednego, który reprezentuje większość w parlamencie, a następnie, gdy ten odpowiada, to go zagłuszają, przerywając, a w najlepszym razie kiwając głową, że kłamie, mówi nieprawdę, przerywając w koncepcji nawet wypowiedzenia się. Żeby tego uniknąć, powinno się do takich debat zapraszać ludzi, którzy mają coś do powiedzenia, a nie tylko wrzaski, krzyki i zakrzykiwania drugiej strony. Jeśli wobec tego ktoś tak postępuje, powinien być poproszony wtedy z tego klubu ktoś inny, kto umożliwi normalną dyskusję, debatę, bo cóż to jest taka debata, no wymienianie poglądów, a nie przekrzykiwanie się wzajemne. Natomiast artykuł 22 ustawy mówi o obowiązku w mediach publicznych zaprezentowania polityki bieżącej pracy prezydenta Rzeczpospolitej, bieżącej pracy rządu Rzeczpospolitej. No i to jest takie, zapis jest, ale w ustępie 3 tego artykułu jest mowa o tym, że w odpowiednim rozporządzeniu Krajowa Rada to określa sposoby. No i w dotychczasowym rozporządzeniu, już wcześniej jeszcze ustanowionym przez poprzednie Krajowe Rady, była mowa jakby regulująca, ale coś innego. Orędzia, bardziej odnosiła się do orędzi, a nie do takiej prezentacji bieżącej pracy prezydenta i bieżącej pracy rządu. Wsłuchując się w głos odbiorców, który dość często do mnie dociera, chciałem, i były też skargi na ten temat, chciałem doprowadzić do tego, aby stworzyć takie narzędzie. I zaproponowałem korektę, czy uzupełnienie, poprawkę w rozporządzeniu, które dotyczyłoby tych nadawców publicznych, mają oni bowiem wprowadzić cykliczne, nawet wpisywałem, o stałym czasie emisji, że mogą oni wprowadzić audycje prezentujące bieżącą pracę prezydenta oraz bieżącą pracę rządu i za te przygotowania tych audycji koszty ich będą z misyjnej działalności tegoż publicznego nadawcy. Nie trzeba tu żadnych reklam wtedy, które by miały z tego finansować takie audycje. Bo to jest misyjna działalność wpisana w ustawę. No i na razie ta sprawa w głosowaniu nie przeszła. Nie została to ta korekta wprowadzona, ale mam nadzieję, że może presja skarżących się spowoduje, że będzie można zrobić ponowne głosowanie, czy jedną ewentualną korektę, żeby Krajowa Rada dała narzędzie tym urzędom i mediom publicznym. A jak takie narzędzie będzie, to teraz już zależeć będzie od wzajemnego kontaktu jednych z drugimi, w jaki sposób to zrealizować. To nie jest sprawa orędzi, bo orędzie wypowie się tam 2-3 razy w roku. Można nawet przeprowadzić jakąś rozmowę, czy z prezydentem, czy z panią premier, ale to nie załatwia sprawy. Ktoś trafi na tę rozmowę lub nie. A tu chodzi o prezentowanie systematyczne, w stałym czasie, audycji, tak jak mamy Radio Watykańskie, mówi o działalności, o tym, co Ojciec Święty realizuje. I my sobie otwierając o tej godzinie konkretnej, możemy to z tego radia dowiedzieć się od źródła o postępowaniu. No bo wyjechał pan prezydent na przykład do Jordanii. Pokazano, że złożył kwiaty. Ale co z tego wyjazdu wynikało? To jakoś tak między słowami gdzieś zniknęło. I potem ludzie mówią, a to jakąś wycieczkę zrobił. Nie była wycieczka. Tam były bardzo ważne sprawy omawiane. Tak samo jak w innych krajach, no w Chinach. I myślę, że to mogłoby być pokazane. No starałem się to zrobić, przygotować. Na razie nie zostało zaakceptowane przez większość kwalifikowaną, bo u nas, żeby uchwała mogła przejść, to ustawa nakazuje, że z 5-4 głosy musi się uzyskać. Nie uzyskałem, ale być może, że te wystąpienia, o których takie jedno z nich opowiadałem w poprzedniej audycji, jednego z skarżących, z żądaniem takich właśnie naprawienia takiej formy przekazywania bieżącej polityki prezydenta i rządu, będzie w końcu zrealizowane. W pewnym stopniu zaczęło się to poprawiać na przykład w wiadomościach. Pod koniec wiadomości pojawia się gość wieczoru i nie jest już to kilka osób, no najwyżej dwie. No niekiedy zjawiają się właśnie tacy, jak pani mówiła, zakrzykujący, jeszcze wnoszący zupełnie niezwiązane z dyskusją tematy, szkalujące innych osoby i wtedy skarga spowoduje, że będzie można ten temat również podjąć przez Krajową Radę. Ale musi być to w formie skargi, a nie czekanie, aż Krajowa Rada, bo ona ma rozstrzygać, rozsądzać, a nie sama wnosić. Bo jak sama wnosi, to już nie jest organem, który rozstrzygałby. Dziękuję.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, mówi Anna z Rzeszowa. Chciałam powiedzieć, nawiązując do wypowiedzi mojej poprzedniczki, że powiedziała na antenie Radia Maryja półprawdy, bo ja wczoraj tą audycję minęła 20 oglądałam i rzeczywiście pani z Nowoczesnej, nie będę wymieniać jej nazwiska, atakowała ojca dyrektora, że dostaje pieniądze, że na jakieś tam ten... I w obronie wystąpił poseł uczestniczący w tej audycji, pan poseł Żalek, który jej powiedział wprost, pani kłamie, bo to jest fundacja Nasza Przyszłość, Lux Veritatis, który, i tak jak wszystkie fundacje ma prawo do realizacji, do dotacji ze strony państwa, tak jak każda inna organizacja pozarządowa. I w związku z tym, jeżeli Radio Maryja ma mówić prawdę, to trzeba mówić całą prawdę, a nie tylko półprawdę. Tyle chciałam powiedzieć. Dziękuję.
Dziękuję.
Pani Anno, dziękuję pani za to. Ja tamtej audycji nie słuchałem, bo byłem gdzie indziej, nawet w podróży wtedy, ale dzięki temu wyjaśnieniu widzimy, że w audycji już ta skarga przestałaby być aktualna, bo była wymiana poglądów, jeden przed, nawet nie poglądów, informacji o faktach i druga osoba uczestnicząca w tej debacie sprostowała sprawę, powiedziała, że ktoś inny kłamie i pokazała, jak to w rzeczywistości wygląda. Więc nawet tamta skarga byłaby już nieskuteczna. Gdybyśmy to poznali, to
a
myślę, że tak
też
by było.
Co do tych dotacji, tak, bo to cały czas pewnie sprawa geotermii chociażby, no to tak tamten rząd PO i PSL przez dwie kadencje działał, że my do dzisiaj nie możemy zrealizować inwestycji, którą powinno się zrobić w ciągu jednego roku, więc tylko pogratulować sobie takich, którzy tak, a nie inaczej utrudniają, a jeszcze dziś inni utyskują, że nie wiadomo kto co dostał, a mówię, gdyby normalnie to funkcjonowało, to policzmy, gdyby każdemu tak utrudniano, do czego dojdziemy i co więcej, a gdzie pieniądze, które powinny być wygospodarowane przy takiej czy innej inwestycji. Jakby tak państwo robiło, to byśmy dawno z torbami wszyscy poszli. Tak nie można.
Każdy, kto czyta nasz dziennik, to wie, że tam było opublikowane wystąpienie końcowe sędziego rozpatrującego sprawę skargi Lux Veritatis przeciwko Funduszowi, Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska ówczesnemu i tylko dzięki temu, sam sędzia powiedział, tylko dzięki temu, że obydwie strony w końcu doszły do ładu, do uzgody pomiędzy sobą, to Skarb Państwa nie musiał już zapłacić takiej kwoty, która by była jemu zasądzona dla Lux Veritatis ze względu na szkody poniesione z tego tytułu. Więc jeśli to wszystko uwzględnimy razem, to ta wypowiedź pani z Nowoczesnej dobrze się wpisuje w ten cały cykl wypowiedzi, jak mówiłem, tej opozycji totalnej, która często krzyczy, przekrzykuje, nie pozwala przekazać właściwych informacji, no i jeszcze przekazuje w swoich wypowiedziach wiele nieprawdziwych informacji. Dobrze, że w czasie tamtej audycji już można było bezpośrednio tę rzecz sprostować, a myślę, że dzisiejsza nasza rozmowa również pokazała konieczność i spojrzenia na całość spraw, które krytykujemy, a nie tylko na pewną ich część.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówimy żona z Warszawy. Po raz pierwszy dodzwoniłam się, bo bardzo się cieszę, że jest w studio pan minister i korzystając z tej właśnie obecności, chciałam bardzo stanowczo zaapelować o przekazanie takiej informacji, żeby bardziej starannie dobierano program TVP Kultura. Ostatnio, jakieś kilka miesięcy temu, na antenie w całkiem nienocnej porze był film Billboard Łukasza Zabrzyńskiego. To jest po prostu okrutny film, studium zabijania. Ja go nawet nie oglądałam w całości, po prostu lata temu, właśnie w 90-tych latach, szukałam jakiegoś programu w telewizji. To była wtedy pora nocna. I natrafiłam na fragment tego filmu, po prostu okrutny film, studium zabijania. I on teraz, kilka miesięcy temu dosłownie, pojawił się na antenie TVP Kultura. Okrutny film, studium zabijania. Bardzo apeluję, żeby starannie dobierano program tego właśnie TVP Kultura, żeby to było rzeczywiście TVP Kultura. Nie wiem, czy pan minister jest tego świadomy, ale naprawdę bardzo apeluję, nie tylko ja, jest mnóstwo osób oburzonych, że taki film, czy takie pewnie programy może częściej występują, bo nie mam czasu oglądać telewizji, natomiast wiem na pewno, że ten film był na TVP Kultura, no to jest po prostu oburzające.
Dziękuję
bardzo. Dziękuję bardzo, proszę panią, ale tak jak powtarzałem już przy poprzednich wszystkich, jeśli ktokolwiek z państwa zauważa coś takiego, a to jest akurat kwalifikujące się do ważnych, tylko że jeśli to jest nocny program z kolei, to ma objęty jest innymi zaostrzeniami, nie takimi jak ten od godziny tam 5 do, czy 6 do 23. To trzeba to pisać w skargach. Skargi nie musi się nawet wysyłać listownie. Wystarczy stronę internetową Krajowej Rady otworzyć i tam jest zakładka skargi. I od razu to trzeba, tam podaje się nawet, jakie informacje są potrzebne, wypełnić i wysłać. To jest automatycznie rejestrowane. To nie jest tak, że jakieś są tam giną, nie są uwzględniane i doprowadziliśmy do tego, że mamy comiesięczne zestawienie wszystkich skarg, które wpłynęły, wraz z informacjami, do kogo została przesłana informacja, jaki jest stan zaawansowania prac, no i jaki jest końcowy efekt, czyli stanowisko Krajowej Rady, które uzgadniamy ze sobą. Więc jeśli nie ma skargi, to my z własnej inicjatywy, no mieliśmy na samym początku kadencji taką sytuację, że zorganizowali się odbiorcy, było ich bardzo dużo, bo prawie ponad 5 tysięcy i we wspólnocie wystąpili ze skargą. Ale nie nazwali to skargą, a petycją. Petycja to nie jest skarga. Wobec tego nie przestaje. Myśmy, poznawszy sprawę, uznali, że można ją przekwalifikować ze petycji do skargi. Ale nie zawsze jest to możliwe. Dlatego jeśli ktoś skarży się na naruszenie przez nadawcę, i to nie tylko publicznego, proszę zobaczyć, że nadawca publiczny ma do wypełnienia swoją misję. Ustawowo jest ona wpisana. Ale tenże nadawca publiczny ma na realizację tej misji, tego programu misyjnego wraz z preferowanymi przez Krajową Radę programami, otrzymuje pieniądze z abonamentu, ale ten abonament obejmuje około jedną piątą całych kosztów, które nadawca publiczny ponosi. W związku z tym na pozostałe musi zdobyć finansowanie właśnie przez te reklamy. Gdyby abonament był w pełni wnoszony przez wszystkich zobowiązanych do tego ustawowo, to moglibyśmy wymagać od wszystkich audycji tego nadawcy, żeby wypełniały rolę misyjnych i preferowanych przez Krajową Radę. A tak dostaje tylko pieniądze na te, które tą kwotą możemy obsłużyć. No i stąd pojawia się sprawa abonamentu, którą podejmuje już Sejm. Ja już tę sprawę abonamentu poruszałem w tej części telewizyjno-radiowej wcześniejszej. I wiele przekłamań, które wiążą się z tymi, którzy sprzeciwiają się, żeby włączyć w tę sprawę rozprowadzających programy telewizyjne telewizji kablowej czy telekomunikacji za pomocą sieci telekomunikacyjnych. No, trzeba powiedzieć, że jeśli oni rozprowadzają te programy, to do kogoś, kto może je odbierać, czyli do tego, kto ma telewizor. Więc przy podpisywaniu umowy powinni otrzymywać informacje, jaki jest numer tych opłat, które wnosi ktoś na radio, na abonament radiowo-telewizyjny, bo ci wszyscy nadawcy otrzymują, ci wszyscy rozprowadzający otrzymują programy telewizji publicznej, tak jak to ustawa przewiduje, też za darmo. Czyli to nie jest płacone w ramach opłaty temu rozprowadzającemu czy emitującemu, prowadzącemu tą dalszą emisję. Czyli powinni byli o tym wiedzieć, zapytać, podpisujemy z tobą umowę, albo masz telewizor, a czy płacisz abonament, bo wtedy wypełniasz ustawowy obowiązek o płaceniu abonamentu. Nie pytali. Wielu odbiorców uważało, że jeżeli oni już płacą temu, który dostarcza tam zestaw audycji w kablu, to już jest opłacony abonament. A tak to jest nieprawda. W ogóle nic z tego, żadnego abonamentu nie było płacone. No i w ten sposób malała liczba opłacających abonament. Jak sprawdzimy na listach, na zestawieniach, które też jest jako sprawozdanie Krajowej Rady umieszczone na stronie internetowej, to zobaczymy, jak mało ludzi coraz zmniejszała się, teraz dopiero zaczyna wzrastać liczba płacących abonament, a wcześniej to malała bardzo.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen.
Właśnie ja z panem doktorem tym Kaweckim chciałam rozmawiać.
Słucham, słucham.
Tak. Ja właśnie rok temu, panie profesorze, wysłałam pismo o umorzenie za abonament telewizyjny. No i już właśnie w kwietniu minął rok i nie dostałam żadnej odpowiedzi. A tymczasem bez mojej wiedzy komornik ściągnął mnie, zablokował konto, ściągnął wszystkie pieniądze. No i ja zostałam bez pieniędzy, bez niczego. O, i to tak, i już jestem, mam 64 lat, 65 lat i emerytura jest bardzo niska, tylko 1000 zł i 400 zł wydaję na leki i o, i teraz bez pieniędzy, bez niczego, o, i tego. A telewizora w ogóle nie oglądam, bo akurat w tym roku minęło 30 lat, jak kupiłam telewizor, jeszcze mąż żył. To kupiłam telewizor i on stary tego, no i nie oglądam, tylko takie stoi pudło. No i byłam tam na poczcie i tak rozmawiałam tego, a tam też się śmieją się na poczcie, mówi, o, to pani dostała, mówi, właśnie karę za to, że pani ma taki lichy telewizor. No i ja nie wiem, no co ja mam zrobić? No wszystkie 1500 zł ściągnął. To jeszcze większe niż, więcej niż moja emerytura. No i ale ja mówiłam, byłam u tego komornika i mówiłam, no że dlaczego? Przecież ja napisałam podanie do Krajowej Rady i czekam odpowiedź, bo ja żadnej odpowiedzi z Krajowej Rady nie mam. No i on, to dlaczego ten komornik tak szybko pośpieszył się, raz, dwa, zajął konto, wszystko mnie i tego, ostatni pieniądz zabrał, i który miałam naszykowane właśnie, bo teraz mam iść na operację zaćmy i wszystko i teraz o nic nie mam. O, i ślepa, głucha.
Bo ja pozwolę panu ministrowi może odpowiedzieć na tak, postawione
pytanie.
Przykro mi
bardzo, że takie niedogodności panią spotkały. Przyznam, że po rozpoczęciu działalności mojej w Radzie byłem w tym dziale abonamentowym, gdzie założony jest on wieloma wnioskami od 2010 roku. Opracowują około 400 tysięcy różnych takich wniosków się znajduje i kilka osób pracujących nad tymi wnioskami. Te, które, bo jest pierwsza instancja decyzji, potem następna instancja odwoławcza i to musieliśmy zrobić w związku ze zmianą ustawy, która już przed paru laty włączyła Krajową Radę Radiofonii i Telewizji do tego, aby podejmowała decyzje o umorzeniach, o rozłożeniach na raty, bo i takie możliwości są tego zaległego abonamentu. I nie wiem, dlaczego to trudno tutaj tę sprawę tak na antenie rozpatrywać, dlaczego od razu komornik się włączył. Jeśli mógłbym zasugerować, ale nie byłem przygotowany na to, żeby tutaj podawać numer telefonu do tego działu abonamentowego, mogliby wtedy sprawdzić, dlaczego komornik został włączony bez jeszcze decyzji, pierwszej chociaż decyzji z tej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, bo mógłby się włączyć dopiero po. Pani pokazywała temu komornikowi zapewne to pismo i on widział je i nie powinien był odreagować bez tej odpowiedzi. Jak już mówiłem o tej liczbie czekających na załatwienie spraw, to jest ich dużo i najczęściej pierwszeństwo mają jeszcze te, które dotyczą osób możliwie najstarszych, bo tam dobywają jeszcze pewne inne udogodnienia zwalniające z opłaty. No i dlatego, żeby jeszcze w swoim żywocie mogli dowiedzieć się, czy prawidłowo będą mogli już regulować albo już zwolnić się z regulowania opłaty.
To jest infolinia dla abonentów?
Tak.
To jest ten kontakt formularzy, tak? 22 597 3101. Od poniedziałku do piątku, od 8.15 do 16.15. 22 597 3101. 22 597 3101.
I tam proszę powiedzieć, że została pani
odesłana przeze mnie podczas audycji do rozpoznania sprawy. Dlaczego komornik włączył się, jeśli jeszcze nie otrzymała pani decyzji z Krajowej Rady? Oni odpowiedzą, jaki jest stan obecnie, gdzie ten wniosek, czy już był załatwiony, no ale nie powinien był być załatwiony bez pani wiedzy.
Bardzo dziękuję. Panie ministrze, czas naszego programu, spotkania dobiega końca. Może są sprawy, które nie zostały poruszone, pewnie jest ich wiele, ale może te ważne, istotne dziś tematy media w Polsce.
Myśmy zaczęli od sprawy własności. Myślę, że to jest jedna z ważniejszych spraw już po tej abonamentowej i po tej, która dotyczy sprawozdania Krajowej Rady, no bo tam są też sprawy koncesyjne. Można zauważyć, jak się spogląda na te sprawy koncesyjne, że poprzednia Rada ogłosiła jeszcze w ubiegłym roku wiele konkursów, których rozstrzygnięcie jeszcze trwa. No nie da się ich wszystkich bardzo szybko rozpatrzeć, bo każdy musi być przeanalizowany pod różnym kątem i sprawdzony. No i my systematycznie zakładamy, że do września te wszystkie konkursy dotychczasowe będą zakończone. Ale przy tej okazji możemy zauważyć pewne także wynaturzenia. No jak zawsze, jak jest jakaś ustawa, to i wynaturzenia. Otóż okazuje się, że przy przyjmowaniu lokalnych staraniach o lokalne częstotliwości, pojawiają się ludzie, którzy przedstawiając ofertę otrzymują te częstotliwości, mają możliwość nadawania, ale z upływem najczęściej krótszego czasu, ale niekiedy dłuższego, występują o zmianę nazwy. Uzyskując zgodę na tę nazwę takiego kogoś, kto już jest sieciowany w jakiejś sieci. No to widać, że to idzie pierwszy krok ku temu, żeby przejąć tę częstotliwość. Że bowiem są takie stwierdzenia w ustawie, które pozwalają, a nawet zobowiązują Radę do, jak nie ma przeszkód, które są podane numerycznie w ustawie, żeby temu przekazaniu się nie sprzeciwić. No i pojawia się rzecz taka, że potem różne opowieści, że to ktoś odstąpił, niekiedy przejął, niekiedy odpłatnie, niekiedy nieodpłatnie. Chcemy tego uniknąć i dlatego przy zmianach ustawy staramy się przygotować tak odpowiedni przepis, który uniemożliwi takie przekazywanie częstotliwości przez tych, którzy dostali na podstawie pewnych kryteriów wykazanych w ogłoszeniu konkursowym, a potem przejmuje systematycznie najpierw przez nazwę, a potem już całość ktoś inny, który nie uczestniczył nawet w tym konkursie albo uczestniczył tylko, że pod szyldem sieciowanego, a chodziło o lokalną częstotliwość dla środowiska tego lokalnego. No i chcielibyśmy takich przekazywań poza Krajową Radą uniknąć i stąd też pracę. No pracę Krajowej Rady, chociaż sama nie jest inicjatorem legislacyjnym, albo Ministerstwo Kultury tymi sprawami się zajmuje w odniesieniu do mediów, ale staramy się też korzystać z doświadczenia nie tylko naszego, ale tego, które pozyskano przy poprzednich wieloletnich decyzjach Krajowej Rady. To tyle w formie takiego uzupełnienia. No, informacja, nasze sprawozdanie zostało wstępnie zaopiniowane pozytywnie przez Komisję Kultury Sejmową. Będzie na posiedzeniu plenarnym Sejmu przyjmowane. W Senacie mamy też już zaplanowany termin i prezydent, jeśli te sprawozdania zostaną przyjęte, to nasza kadencja dalej trwa. Gdyby były kłopoty, jak było wtedy w 2010 roku, no to wówczas będzie się rozpoczynała kadencja przez zupełnie nowe osoby.
Bardzo dziękuję, panie ministrze.
Ja też dziękuję ojcu za współpracę, no i także państwu, że zechcieliście telefonować i zgłosić sprawy, no które także i z rozmową z ojcem dyrektorem będę się starał także moim koleżankom i kolegom z Krajowej Rady również przekazać. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Naszym gościem był pan profesor Janusz Kawecki, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Dziś temat media w Polsce. To były rozmowy niedokończone. Dziękuję państwu za uwagę.